infrastruktury, została wizyta pana prezydenta Andrzeja Kuliga, tam dyrektorów jednostek wydziałów miejskich. Witam oczywiście mieszkańców przybyłych i oczywiście państwa radnych, którzy jesteście dzisiaj na komisji. Bardzo proszę o podpisywanie listy obecności, jak i również podpisywanie listy gości. Mam nadzieję, że się zmieścimy wszyscy. Proszę państwa, ponieważ dość mamy napięty dzisiaj porządek obrad tej komisji, o takie podejście konsekwentne do tych działań. Proszę państwa, dostaliście państwo informację o porządku obrad. W międzyczasie wpłynęły prośby o wprowadzenie kolejnych punktów pod dzisiejszą komisję. Jest to kwestia zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Również wpłynęła prośba o wprowadzenie dzisiaj do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany tzw. ustawy w sprawie ustaleń cen i opłat za usługi przewozowe. Ale bardzo bym już państwa prosił o wyciszenie rozmów. Proszę państwa, jest nas sporo, ja wiem, że ta komisja jest bardzo liczna. Szanujmy się wzajemnie i starajmy się wyciszać te rozmowy. Zostałem również poproszony, żeby w ramach projektu opinii dotyczących tych cen i opłat wcześniej też można było przedstawić informację dotyczącą zmian ustaleń w strefie płatnego parkowania. I taką propozycję też państwu chciałbym zgłosić, żeby przed uchwałą dotyczącą cen opłat taką informację wprowadzić. Szanowni państwo, w takim razie poddaję pod głosowanie, czy są jeszcze jakieś, czy ktoś z państwa, grupa radnych, czy ktoś ma jeszcze coś do wprowadzenia? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie, proszę państwa, przystępujemy do wprowadzenia wspomnianych przeze mnie projektów. To jest projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na określenie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Kraków, druk nr 140. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku pod obrady? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. 13, tak? 13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Projekt uchwały został wprowadzony. Kolejna rzecz to jest informacja dotycząca zmian uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. Jest to tylko i wyłącznie punkt dotyczący informacji. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady? Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Ten punkt również znalazł się porządkowo. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi zmianami. Druk nr 143. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku pod obrady? Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Również ten punkt znalazł się w porządku obrad. Szanowni państwo, w takim razie przystępujemy do procedowania porządku obrad. Pierwszym punktem jest informacja prezydenta na temat przebudowy ulicy Klasztornej oraz ulicy Brzeskiej. Taka była propozycja na ostatniej komisji, zostało to wprowadzone. Nie wiem, czy pan prezydent.
Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak doskonale wiemy, mówiliśmy o tym także przy okazji prac nad budżetem. Są to dwie od dawna oczekiwane i mocno opóźnione w realizacji inwestycji. Związane to jest zarówno z czynnikami obiektywnymi, jak i subiektywnymi. Mamy nadzieję, jeżeli chodzi o ulicę Klasztorną, że w połowie roku zostanie podpisany przetarg na kompleksową przebudowę, kompleksową w tym znaczeniu, że będzie ona połączona nie tylko z samą inwestycją drogową, ale również z wymianą kanalizacji. I będzie to przetarg prawdopodobnie z opcją, że jeżeli się znajdą środki, a także postęp prac będzie należyty, będziemy mogli zwiększyć dofinansowanie. Mówię to jednak pod warunkiem, bo jak Państwo wiecie, wszystkie inwestycje to są inwestycje, które zawsze napotykają mniejsze lub większe przeszkody, jakieś instalacje, które wcześniej nie były znane, czy inne przyczyny mogą sprawić, że może wystąpić w tym zakresie jakieś przedłużenie prac, aczkolwiek mamy nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. Spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców tej ulicy i zapewniłem, że takie rozwiązanie przyjmiemy z taką opcją, że gdyby ten postęp robót był nadzwyczajny, no to wówczas zwiększymy to finansowanie, choć musimy od razu powiedzieć, że to wymiarowanie środków na ten rok, zarówno gdy chodzi o prace drogowe, jak i prace kanalizacyjne, wydawało nam się optymalne i nadal się nam wydaje optymalne, ale być może się okaże, że jest jakaś przyjemna niespodzianka w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ulicę Brzeską, to z tą sytuacją się mocno komplikuje. To znaczy, na pewno chcielibyśmy w tym roku, żeby miejskie wodociągi wykonały tam kanalizację, choć musimy sobie tutaj jasno powiedzieć, że z dotychczasowych wyliczeń wynika, że sama ta kanalizacja będzie nas kosztowała około 5 milionów. Natomiast posesji przy tym odcinku leżących jest 37. Więc nie ukrywamy, że przynajmniej chcielibyśmy, żeby wszystkie te 37 posesji przyłączyło się do tej instalacji. Jeżeli chodzi o instalację, jeżeli chodzi o drogę, natomiast sytuacja się o tyle komplikuje, że jesteśmy w trakcie rozmów z kolejami, ponieważ dla kolei wiadukt nad trasą Jagiellońską jest nad drogą, nad, no można powiedzieć, Jagiellońską jest na tyle strategiczny, że sposób wykonywania tej drogi, który nam zaproponowali na odcinku bodajże 20 metrów, sprawia, że prawdopodobnie sam ten odcinek, budowa jego będzie trwała półtora roku. Ponieważ są tam w zasadzie wielodniowe wyłączenia dla jakichkolwiek prac, ze względu na to, że jest to jedna z głównych tras kolejowych, przez które jest przytaczany Kruszec na budowę torowisk w Polsce i przynajmniej jak na chwilę obecną nas informują, dłuższe wyłączenia są niemożliwe do zaakceptowania dla nich. To oczywiście oznacza, że prace nad Jagiellońską się nam przedłużą, co w tym momencie będzie oznaczało, że wyłączenie ulicy Brzeskiej na remont jest niemożliwe. Stąd planujemy po zakończeniu etapu remont nakładkowy. Natomiast po zakończeniu Jagiellońskiej będzie można myśleć o głębszej przebudowie. Natomiast w przebiegu Jagiellońskiej planujemy, i to jest poza dyskusją, remont przejazdu nad rzeką. To znaczy obiektu mostowego, tak. Tyle w skrócie, jeżeli Państwo sobie życzą. Pan dyrektor.
Pan dyrektor coś chciałby dodać?
Pan Czakowski chce coś dodać.
Nie. Dobrze. Szanowni Państwo, otwieram w takim razie dyskusję. Bardzo proszę, Pan Stanisław Morec.
Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za udzielone informacje na temat tej platformy inwestycji. Dzisiaj na tej ulicy także mieszkańcy.
Bardzo proszę do mikrofonu.
Informacje dzisiaj na naszej komisji są także mieszkańcy.
cieszę się bardzo, że te informacje uzyskają odnośnie tego, kiedy ewentualnie mogą wrócić na przebudowę. Gmina Kaszubna, wydaje się, że informacja jest bardzo pozytywna, mówiąca o tym, że musimy nie było tego, że będziemy w stanie rozpocząć ten remont. Mam nadzieję, że półtora roku do końca realizować z pośpiechem, tak jak powiedzmy dwa lata, ale jak mówię, zrobione. Za to chciałbym się dowiedzieć odnośnie do budżetu tej kanalizacji. W jaki sposób ta kanalizacja będzie robiona w tym roku? Czy to będą przewierty, czy też to będzie wykop, który będzie prowadzony wzdłuż ulicy Brzeskiej, a później jakieś nakładkowe? Czy też jest to jakieś inne rozwiązanie, które jest zaproponowane przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji?
Bardzo proszę.
Główny kanał.
On jest włączony. Tu też proszę włączyć.
Główny jest włączony, teraz włączony.
Teraz jest włączony.
Proszę Państwa, główny kanał wróci do potrzeb, w związku z powyższym będzie inwestycje na wyższe drogowo, natomiast przyłącza do ZUS-u będą realizowane przebiegami z drugą rozstartową w sposób, że nie będziemy rozkopywać wyższe, natomiast chcemy. Są miejsca, gdzie będzie komora startowa, być może, że część nawierzchni będzie zajęta, ale to jest drobna, ponieważ chcemy formie remontu na taką poprawę się, że tutaj nie będzie zajęcia jezdni związanej z budową głównego kanału. Kiedy? Proszę się zbliżę. Proszę Państwa, w chwili obecnej trwają rozmowy z uwagi na to, że się napadają dwie inwestycje, ulica Iłowska i ulica Brzeska. Jest kwestia, to co Pan Burmistrz powiedział, projektu organizacji ruchu. Tutaj mamy pewne ograniczenia ze strony kolei w zakresie wyłączania i mamy w tej kwestii spotkanie, gdyż no, nie możemy prowadzić tak prac, aby dwie inwestycje się nałożyła. Obiad był prowadzony w Brzeską przy zamknięciu ulicy Iłowskiej. Rozmawiamy, jaka będzie organizacja ruchu i to nam wygeneruje sposób prowadzenia ruchu. Myślę, że chcielibyśmy na ruch. Utrzymany ruch częściowy, umożliwiający nam wykonanie prac na ulicy Brzeskiej. Ale to musimy wspólnie podjąć, a zrobić za analizę ruchu, ile jesteśmy w stanie przepuścić samochód, czy zwężenie, czy zastosowanie mijanki. To spotykamy się w tej kwestii. Myślę, że to dopiero nam pokaże, kiedy możemy rozpocząć ruch.
Bardzo proszę, kto z Państwa radnych? Pan Edward Porowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, ja pewnie się bardzo cieszę, natomiast zwracam uwagę, co Pan Prezydent był uprzejmy powiedzieć, że przy ulicy Klasztornej różne tam takie niespodzianki mogą być, bo mamy przykład po ulicy Gołąckiej, prawda, jakie niespodzianek mamy. W tej chwili mamy następną niespodzianką, jeżeli mówimy o tym wywiadu kolejowym. Natomiast mam taką prośbę do Pana Prezydenta, bo jeżeli mówimy o tym wiadukcie i nakładkowy remont na ulicy Brzeskiej, wspaniałe, że rzeczywiście, jeżeli pozbieramy te brzegi, gdzie woda płynie z środkiem ulicy, to myślę, że do czasu zakończenia remontu ulicy Gołąckiej będzie możliwość jakoś jeździć. Natomiast mam inne pytanie, ponieważ jak będzie robiony zapewne ten wiadukt, a będzie robiony, to będzie zwiększy się ruch na ulicy Wyciągskiej, ulicy Korzyska. Chciałbym zwrócić uwagę, Panie Prezydencie, żeby wziąć to pod uwagę, jeżeli puścimy ten ruch, a raczej puścimy ten ruch, prawda, że ulica Dworzyska ulicą jest taką, która nam się rozpada na dzień dzisiejszy. Bo to jest wiadomo, niski teren, podbicie jakie jest, to wiemy. Dlatego bym bardzo prosił o zwrócenie uwagi na tą ulicę, żeby tą ulicę jednak przed zamknięciem tego wiaduktu nowy remontować. Taka moja prośba.
Zapewniłem przedstawicieli mieszkańców, że Zarząd Dróg zrobi tą ulicę Drożyską w pierwszej kolejności.
Dziękuję bardzo Panie Prezydencie.
Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
Ja mam pytanie, bo nie znam tej ulicy, powiem szczerze, ale usłyszałem, że ma być kanalizacja sanitarna. Pan Bart Kolecki powiedział, że opadło się gdzieś tam po poboczach drugiej czy środkiem ulicy. Mam remont nakładkowy, w związku z czym od razu się nasuwa pytanie, jeżeli będziemy robić, budować kanalizację deszczowej, czy poboczami gminą zrobić. No bo wtedy, jeżeli tego nie zrobimy, no to musi być wówczas cały ten remont nakładkowy, jeden się kolor. Wyrzucony pieniądze z ulicy.
Bardzo proszę, dyrektor Olewicz.
Tutaj pan dyrektor Kolarski mówił o poprawie nawierzchni z uwagi na to, że są olbrzymie kolejne odcinki, gdzie woda nie spływa z nawierzchni. Oczywiście w chwili obecnej, jak zrobimy, czy po zrobieniu programu na parkowroczki, jak zrobimy na nawierzchnię, pozostawiamy rowy, które w chwili obecnej odbiorą na wodę. Na tym momencie przed budowy już konkretnej zrobimy kanalizację. To jest duże zagrożenie, z uwagi na to, że woda nie schodzi z ulicy, niestety dla tych, bo mieszkańcach, którzy przechodzą. Chcemy sprawdzić się do tego istniejącego i to ma nam pomóc w się. Czyli położenie nadawki ma dojść w sposób zcywilizowany.
Dobrze, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, rozumiem, że mieszkańcy, ktoś z państwa mieszkańców chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, rozumiem, że wyczerpaliśmy pierwszy punkt informacji prezydenta na temat przebudowy ulicy Kraśpornej oraz ulicy Brzeskiej. Proszę państwa, będziemy szli do kolejnego punktu, natomiast jeżeli mieszkańcy chcą jeszcze zostać, to zapraszam. Natomiast jeżeli ktoś był tylko do pierwszego punktu, to macie państwo możliwość spokojnie, że tak powiem, wyjścia. Szanowni państwo, drugi punkt to jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pod nazwą Plac Zabaw pod Kopcem Piłsudskiego w 2019 roku, druk numer 130. Rozumiem, że tutaj pani dyrektor Małgorzata Mrugała, Wydział Kształtowania Środowiska. Poczekajmy chwilę, żeby... Dobrze, dajmy głos pani dyrektor.
Proszę państwa, w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy dzielnicy Zwierzyniec zaprojektowali remont, to właściwie trudno powiedzieć, bardziej wymiany urządzeń zabawowych, które znajdują się u stóp kopca Piłsudskiego. Teren jest w dyspozycji miejskiego ogrodu i parku zoologicznego. Sam plac zabaw jest od 1964 roku i był poddawany tylko takim zabiegom, no mogę powiedzieć, kosmetycznym, więc na dzień dzisiejszy no trudno powiedzieć, że on spełnia wszystkie wymagania i warunki bezpieczeństwa. Stąd nie dziwi ten projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel mamy przeznaczone 130 tysięcy złotych w ramach budżetu 2019 i mamy nadzieję to zrealizować do końca tego roku.
Czy ktoś ma jakieś pytania z państwa radnych? Nie widzę, nie słyszę. Czy ktoś z państwa mieszkańców? Też nie widzę. W takim razie, proszę państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie opinii wyżej wymienionego projektu uchwały. Kto z państwa jest za?
Pozytywna opinia.
Pozytywną opinię. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję, szanowni państwo. 18 głosów za. Druk uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury.
Dziękuję.
Dziękujemy pani dyrektor. Trzeci punkt to jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustaleń kierunków działań dla prezydenta miasta Krakowa w zakresie zapewnienia remontu i odwodnienia ulicy Łozińskiego w Krakowie, druk numer 134. Bardzo proszę. Tak, pan prezydent prosi tutaj o głos, więc
jeżeli państwo pozwolicie, to ja w tej sprawie oddam zaraz głos panu Adamowi Migdałowi, który w tym zakresie. Proszę? Adamowi Cebuli, przepraszam bardzo. Nie, to nie. Przepraszam. Wyszedł, tak. Przepraszam jeszcze raz, panie Adamie. Oddam głos, natomiast ja chciałbym się raczej odnieść do filozofii postępowania, proszę państwa. Jest oczywistą rzeczą i to dla nikogo nie ulega wątpliwości, że problem odwodnienia w mieście występuje i należy go w sposób sensowny poukładać i realizować. I przypadek tutaj omawiany ulicy Łozińskiego jest jednym z setek podobnych przykładów. Natomiast ja pozwolę sobie tylko powiedzieć jedną rzecz, mianowicie to, że tego typu działania, które powinny być podjęte, powinny być podejmowane w sposób racjonalny, to znaczy nie wykluczam oczywiście tego i pan Adam tutaj przedstawi całą sprawę, jak to będzie wyglądało. Natomiast uważam, że uchwały kierunkowe powinny być przez państwa szanowane w tym znaczeniu, że powinniście państwo mieć szansę na ich zrealizowanie. Natomiast jeżeli w każdej z tych ulic zostanie podjęta uchwała kierunkowa, że należy to realizować, no to państwo macie świadomość oczywistą, że realizacja takiej uchwały kierunkowej napotka na oczywisty opór, dlatego że tego typu działania powinny być racjonalne i podejmowane według określonego planu. I dlatego bym osobiście prosił państwa o wstrzymywanie się od tego typu uchwał. Ja mogę powiedzieć, że my będziemy chcieli w połowie roku przedstawić jakieś propozycje działań w tym obszarze, bo on jest z wielu względów ważny. Pan radny Jałocha wielokrotnie na ten temat tutaj mówił, inni panowie również. Ale tego problemu nie załatwi się uchwałami kierunkowymi, tylko zaproponowaniem pewnego planu działań, które myślę, że jak państwu przedstawimy, będzie mógł być dobrym materiałem do dyskusji, ewentualnych korekt, ale w oparciu o jakieś konkretne, wymierne dane.
To zanim oddamy głos panu Adamowi, to ja bym chciał jednak, żeby wnioskodawca króciutko nakreślił temat, a później pan Adam Cebula i dyskusja. Bardzo proszę.
Mogę prosić mikrofon? Później.
Witam.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezydencie, w zupełności z panem prezydentem zgadzam, co pan prezydent powiedział, że jeżeli piszemy uchwałę kierunkową, to powinniśmy myśleć o niej o realizacji, a nie ścigać, żeby nie tylko tak podjął temat wyprowadzać. Szanowny panie prezydencie, proszę zwrócić uwagę na jedno, że ta sprawa się ciągnie już 18 lat. Ja wielokrotnie pisałem w swoich poprawkach do budżetu miasta Krakowa, jestem trzecią kadencję radnym i w każdej kadencji wpisuję. Jeżeli mi to nie wchodzi w budżecie miasta Krakowa, to proszę mi, szanowny panie prezydencie, powiedzieć, co radny może zrobić, żeby pomóc tym mieszkańcom, żeby ich woda nie zalewała. W związku z tym, ja mam nadzieję, bardzo proszę, że jednak może się znajdą w budżecie miasta Krakowa, czy coś w tym, że panie prezydencie, bo zna pan sprawę dokładnie, to jest o tyle cywilne, że na rąk tam buduje sieć elektryczną, jeżeli się to nie nawarstwią w ten sposób, że nie zrobimy ani tego, ani tego, bo nie będzie możliwości, bo wejdą przykładowo elektrycy czy energię elektryczną. Dlatego bardzo proszę jednak tutaj o zrozumienie, bo to nie jest sprawa jakaś wymyślona, że to z dnia na dzień się stało, prawda? Tylko my ja uważam, jeżeli dajemy zezwolenie na budowę, a dajemy, bo 500 domy tam powstają w całej ulicy, to w związku z tym powinni zapewnić, żeby ci mieszkańcy również tam godnie żyli, a żeby nie zalewało ich posesji czy na siłowo na zdrowie, bo też ponosimy koszty jako gmina, bo się trzeba budowę sprzątać. Dziękuję bardzo.
Panie radny, no pełna zgoda, co będę polemizował. Nie będę polemizował. Historia w przypadku wiem, że jest znana od dawna. Jest to choroba przewlekła. Natomiast sprawa po pierwsze dotyczy nie jednej ulicy, tylko przynajmniej drugiej prostopadłej do niej, do której to trzeba również podprowadzić to odwodnienie i połączyć. Więc w tym znaczeniu, jeżeli to ma być rozwiązanie systemowe, to nie wystarczy samo odwodnienie ulicy Łozińskiego i o tym pan Adam zaraz na pewno powie, pan kierownik Cebula. Natomiast ja tylko, no, to jest państwa wola i państwa decyzja, tylko informuję, że jeżeli ta sprawa ma być rozwiązywana systemowo, to nie da się tego robić punktowo ruchem konika szachowego po mapie Krakowa, tylko to trzeba robić w sposób systemowy i systematyczny.
Bardzo proszę pan kierownik Adam Cebula.
Szanowni państwo, już w ramach działań doraźnych udało się uzyskać 11 mieszkańców, która się odstąpiła na teren. Oddanie terenu jest łatwe. Poproszono mnie ostatnio o tam jest kilometr 350 i jest tak, że tylko początkowy plan będzie z ulicy Łowickiego, potem wchodzi ulicę Zygockiego, ludzie będą wchodzić do Świętnicki. Muszą być przed linią zawodową Sadniki, szacunkowy koszt, to jest albo 2,5 miliona, co się wiemy, przebudowę Kołodzińskiego do Dominika na pracę do Zygockiego, albo 5 milionów na łącznie stałego Zygockiego i z prostego Dominiki i otworzenie na wieści, kanalizacja sprowadzona w ustawie ludzi do laboratora. W sumie to tyle, bo osadniki, to już mówiłem, że osadniki muszą być tutaj przed linią zawodową, bo tam jest problem taki, że to jest na granicy Tropiczowa i tam jest po prostu to intensywna oprawa i ludzie odbić teraz się ludzie obozy, wszystko, jak jest duży opad na rzeki na drodze Łowickiego, jest chyba ludzi tu. Bez osadników to nie ma możliwości się uderzać.
Razem z Szalapiorami.
No, to razem z Szalapiorami, nie wiem, co możecie zawodować. To po prostu człowiek jak ten was.
Ale nie Adam.
Dobrze. Panie Adamie, wszystko, tak?
Ja nie wiem, czy są pieniądze do wyjścia.
Dobrze. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan Andrzej Habran. Do mikrofonu bardzo proszę.
Proszę.
Dobrze.
Do
15 mamy spotkanie, wiem.
Wiem, że mamy spotkanie, bo dzięki temu, że mamy spotkanie, to być może uniknęliśmy zaproponowania tej ulicy, bo jest ten instruktor tak zdeterminowany, że dochodzą do wniosku, że inaczej się nie da, to należy po prostu zablokować tą ulicę w formie protestu i dzięki temu, że mamy to spotkanie, to być może do tego jeszcze nie doszło. Mam tu oczywiście na myśli sektorową Jadwigi, która z całym szacunkiem dla ulicy Łodzińskiego jest na pewno bardziej przelotową drogą, z której korzysta znacznie więcej osób i pomijam już taki drobny szczegół, że jest to jedyna w zasadzie droga z Lodniska do centrum miasta, także tutaj apel pana prezydenta, żeby nie robić uchwał dotyczących poszczególnych ulic, wydaje mi się, ze wszechmiar słuszny, dlatego, bo jeżeli taką taktykę przyjmiemy, to zaraz na naszej komisji, a również na sesji, będziemy mieć na każdym posiedzeniu sesji 15 uchwał, będziemy procedować uchwał kierunkowej, gdzie będziemy apelować o remont takiej czy innej ulicy, czy odwodnienie takiej czy innej ulicy. Dziękuję.
Radna Tołbocja Marszewska.
Ja bym bardzo przyczyniła się do pomysłu pana radnego Habranta i popieram z całego serca tę ideę. Jeśli to zrobimy na kawałki, na poszczególne ulice, to zacznie się licytacja, która z nich dłużej trwa, która z nich jest w gorszym stanie. Tych tak, jakby nie było, musimy myśleć globalnie i w takiej sytuacji no, trzeba wybierać rzeczy, które mają szansę dojść do skutku. Mówię tu o prawach własności do poszczególnych ulic itd. itd. Ale, panie radny Habranek, myśmy poprzedniej, nie tej ostatniej sesji tej kadencji, tylko jeszcze poprzedniej, pod koniec opracowali harmonogram budowy chodników na terenie miasta Krakowa. W międzyczasie wypis się zreorganizował dwa razy. A chodników jak nie było, tak nie ma, a program obsiadł kurz i pewnie myśli tam gdzieś pracują po regałach, tylko już nie wiem, w której komórce. Proszę Państwa, czy sztuka przygotować, uchwalić i powiedzieć, ale się uwalili całe obozy. Trzeba by się zapytać, co z tym dalej. Proponuję powrót do tego i zobaczymy, co się stało. Bo wtedy Zbyszek Poręcki, on był przewodniczącym, jak widzę, jeśli chodzi o komisję, naprawdę wykonaliśmy z Komisją Infrastruktury morderczą robotę. Tego było naprawdę dużo i całego miasta. Oczywiście ówczesny wypis w tamtym, że tak powiem, zakresie, to chyba był jeszcze Jurek Kłaczynko. Naprawdę zrobiliśmy kolosalną robotę i co z tego? I tam właśnie ustaliliśmy, które najpierwsze, dlaczego peryferyjne ważne, co trzeba zrobić w poszczególnych odcinkach i co? I plama.
Zanim oddam głos tutaj, zgłasza się kolega Jakub Kosek, to pozwólcie Państwo, że ja też przychylę się do tych głosów, które tutaj były od strony Andrzeja i Teodosy. Szanowni Państwo, jak zobaczyłem ten projekt uchwały, to sobie pomyślałem, ile takich projektów będziemy mieć na kolejne komisje. Każdy z nas, proszę Państwa, jak reprezentuje swój okręg, to myślę, że jest w stanie takich ulic dać przykładów kilka. Wydaje mi się, że to, co proponowaliśmy na jednej z pierwszych komisji, poprosiliśmy tu Pana Prezydenta o przedstawienie listy zadań, które posiadają już projekty, które też czekają lata, żebyśmy pełną informację na ten temat dostali. I myślę, że tutaj to, co powiedziała Pani Teodozja Maliszewska, że został opracowany program i zostały wytyczone kierunki poszczególnych ulic, które powinny iść. Mam świadomość, że priorytety w którymś momencie się zmieniają, ale te priorytety, tak jak wtedy Jakub Kosek mówił, nie powinny się zmieniać w zależności co 5 lat czy co 4 lata, jak przychodzi nowa rada, że coś wchodzi nowego. I to, co powiedział Pan Prezydent, zastanówmy się, jak ten temat rozwiązać systemowo, a nie na zasadzie wrzucania, bo to jest, uchwałę możemy podjąć, tylko skąd weźmiemy środki na finansowanie tego, z czego to potem ściągnąć. Bardzo proszę, Jakub Kosek zgłaszał się, a później będzie Pan Radny.
Chciałem poprzeć duch wypowiedzi moich poprzedników z klasycznego, jak uważam, do porządku dzisiejszej komisji, te mamy tak. Informacja odnośnie ulicy Klasztornej, też rozumiem, że to się zapisa na historię. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu, no to rozumiem, że też jest taka krótka piłka, 60 sekund to zajęło. I trzeci punkt, pojedyncza ulica. W ten sposób na kolejną komisję, a mamy 10 projektów o kolejnej ulicy, bo my chętnie przyzbieramy złożymy, bo widzę, że w naszych okręgach nie ma takich przypadków. Ale zdajemy się, że rzeczywiście skupia się na temat poważnie, na przygotowujemy, tak jak w ostatnich pisach zostały dodane punkty dotyczące spraw rzeczywiście takich, które powinniśmy wyrzucić na komisji. W związku z tym ja proponuję najlepiej, żebyśmy nie mieli tego prezentacji publikowało, żeby to będziemy, bo ja rozumiem, że w tym przypadku każdy radny przynosi papier ulic i robimy jeszcze optymistycznie teraz robimy jakiś program, który pewnie się nie uda, a pesymistycznie po prostu zamykamy budżet miasta, zatykamy chłopakę naszych uczniów, bo oni i po prostu bawimy się w tylko takie akty happeneckie dla mieszkańców, żeby pokazać, co my za granicę chcemy zrobić.
Dziękuję Panu Radny Kozłowski, bardzo proszę.
Widzą Państwo, gdyby dużo wczoraj padło o tym mieszkaniu systemowym. Oczywiście problem problem. Należy myśleć o pewnych inwestycjach, w kategorii systemowej, o pewnym priorytetyzowaniu zadań itd. itd. Skoro system w Krakowie to wygląda tak, że tutaj Pan Radny Michał wspominał, kluczowe drogi, które montuje się przez 20 lat. To jest ten system, dlatego myślę, że Pan Radny chciał zgłosić tutaj ten problem, który występuje. Napisał uchwałę. To jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Jeżeli komuś się nie chce, to może mi pisze, bo Pan Radny podjął temat. I sądzę, że jest to inicjatywa warta wspierania. My musimy natomiast zastanowić nad tym, które drogi powinniśmy remontować, które drogi przyjmować choćby takimi uchwałami, które wystarczy informacja prezydenta jest dzisiaj dobra informacja o ulicy Klasztornej, ale wiele problemów nie udaje się załatwić w taki zwyczajny sposób, potrzeba uchwały. Sądzę, że jest to dobry sposób, żeby zwrócić uwagę, a jeżeli pojawiłoby się na następnej komisji 10 uchwał, bardzo dobrze, o to chodzi, to byłaby pogodna dyskusja, oczywiście trwałaby 3 godziny, ale sądzę, że byłoby to na pewno lepsze niż nie rozmawianie w ogóle, albo mówienie tylko z listy haseł o myślenie systemowych.
Koniecznie. No nie mogę się z tym zgodzić, co powiedział tu mój szanowny sąsiad z lewej. Proszę Państwa, no, uchwała kierunkowa dla prezydenta to nic innego jak Panie Prezydencie, to jest ważne. Niech się Pan zastanowi, czy coś da się z tym zrobić. Prezydent może w tej sytuacji zastąpić całą naszą dyskusję, nawet wielogodzinną, i powiedzieć, że nic się nie da na razie zrobić. To uchwała kierunkowa jest tylko sygnałem. Właściwie to tylko dla mieszkańców. Radny coś chce dla Was zrobić, napisał uchwałę, a prezydent, przecież świadomo, że zrobi to w miarę swoich możliwości uchwalonego przez nas budżetu.
Pan na co zabrał na pracę?
A następnie tylko zmienia się nazwy ulic. W związku z powyższym sporządzenie 15 ulic, 15 uchwał będzie trwało góra 20 minut. No i jeżeli, że tak tego pójdziemy tą drogą, to po pierwsze rola uchwał kierunkowych, czy powiedzmy ciężar tych uchwał kierunkowych będzie mniejszy niż ciężar złożonej interpelacji, a poza tym to nie będzie służyło absolutnie niczemu. Albo chcemy pokazać, że udajemy coś robić, że coś robimy, albo chcemy faktycznie coś zrobić. Dziękuję.
Dobrze. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Czy wnioskodawca podtrzymuje swój projekt?
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. No, cieszę, że taka dyskusja w ogóle jest podjęta. Natomiast no, ja takie pytanie zwracam się do Państwa. Jeżeli przez 6 lat, 7 lat w poprawkach do budżetu miasta Krakowa wpisuje tą ulicę i jest przyjęta, a wiemy, że gmina miejska Kraków wydaje zezwolenie na budowę w tym miejscu, to pytam, kto ma zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo? To jest jedna sprawa, żeby ich nie zalewało. Nie wydajemy zezwolenia na budowę i sprawa będzie rozwiązana. Ludzie tam nie stawiają na tych działach, ja uważam. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tak, jak człowiek Andrzej Nowak powiedział, że co to za problem napisać projekt uchwały. No nie jest to żaden problem oczywiście, tylko jeżeli ja rozmawiam z mieszkańcami, jestem na spotkaniach czy na dużym przyjęciu i zwracają się z tym tematem po raz kolejny, to proszę mi powiedzieć, szanowny panie Andrzeju, co można więcej zrobić niż pytanie kierunkową, które i tak pan prezydent będzie rozwiązał, i tak pan prezydent będzie rozwiązał w miarę posiadanego budżetu, powiem o tym. Ale to jest sygnał do pana prezydenta, że w tej miejscowości, czy przy tej ulicy źle się po prostu dzieje i coś trzeba zrobić, aby wprowadzić do budżetu na rok następny, albo no, cokolwiek trzeba zrobić w tym temacie. Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący, proszę bardzo.
Ja rozumiem, że mieszkańców 9 domów, szczególnie tych dwóch, co mieli świadomość, że jest zawierane. Tam jest pan miejscowy, który mówi o tym, jakie są ograniczenia i jakie są wymuszenia. Te domy powstają na podstawie konkursu. Pan miejscowy jest lat, jeszcze nie pozostało dużo miasta. I jest tak, że ani nie wiemy, gdzie siedzi minister. Też nie ma świadomość tego, gdzie jest ten dom, gdzie jest to skandal, tak? Poza tym są programy, gdzie by podawały energię, które były zamknięte w domu. Bo te podatkowe sobie zatrzymali, a nie rozporządzali o własnym podatku. Ale tak, mam plan stoi i ulic zajmowały na się budynków. Jest cała masa w Krakowie, jeszcze jest dobrze, że konsumuje tylko. Czyli można to zrobić uchwałę raczej, ale lepiej o tym mówić, bo to co powiedziała pani burmistrz, to żeby to wykonał cały szereg tych ulicach. Tak? Tylko żeby to ktoś systematycznie wdrażał i zależy od tego, jak wtedy to jest.
Nie,
ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Ktoś z Państwa na sali? Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za? Pozytywną opinią.
Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał?
Osiem
za, 10 przeciw i 3 wstrzymują. Dwie osoby
wstrzymują.
Ja się zamknęłam, bo była pani Przewodnicząca, tam pani 3 osoby wstrzymują. Proszę Państwa, uchwała nie uzyskała opinii pozytywnej Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę.
A po co? No nie ma pozytywnej.
Dobrze. Kto z Państwa jest za negatywną opinią dla projektu uchwały?
Jak Pan tu zostałeś?
Nie. Dwa.
Kto z Państwa jest przeciw?
A my zgadzam się z tym.
Kto z Państwa się wstrzymał? Dwa były dwie.
Przeciw osiem.
11 wstrzymujących. Nie ma również negatywnej opinii do tego projektu uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport mniejszych ilości ciepłych na terenie gminy miejskiej Kraków, druk nr 140. Rozumiem, że pan dyrektor uchwał skomuje. Bardzo proszę.
To są samorządki?
Są jakieś pytania do tego projektu uchwały do pana dyrektora? Kto z Państwa? Bardzo proszę.
Za wywóz śmieci, bo w tej chwili mamy 60% procentową tańską. Już planowane jest
Będzie niezrozumiałe wśród nas opinią samorządów do tych projektów. Powiem tak, no to będzie zabójstwo dla Stawy, które są przyjęte między innymi w Krakowie i w Polsce, jeśli nie będą dostępne.
Czyli generalnie potwierdza Pan, że takie rozważania.
Takie rozważania.
Dziękuję.
Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze w kwestii projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią, jeżeli chodzi o projekt uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała ma pozytywną opinię Komisji Inspektorów. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Tutaj informacja dotycząca zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustaleń strefy płatnego parkowania, ustaleń opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania opłat. Bardzo proszę Pana Dyrektora Łukasza Franka o przedstawienie tej informacji.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w dzisiejszym punkcie rzeczywiście znalazła się opinia dla uchwały tak zwanej taryfowej, mówiąc w skrócie, dotyczącej biletów i chcieliśmy podkreślić na dzisiejszym spotkaniu, że równolegle toczą się prace i analizy nad kwestią stawek parkingowych w strefie, ponieważ z punktu widzenia polityki transportowej te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane i dlatego dzisiaj w kilku zdaniach, bo Pan Przewodniczący z góry zakreślił, że czas jest napięty, chciałbym Państwu tylko przekazać informacje, które już powiedzmy zaczęły funkcjonować w przestrzeni medialnej. Jak Państwo wiecie, od miesięcy, nie mówiąc lat, zawsze były pytania odnośnie stawek parkingowych, odnośnie zarządzania strefą płatnego parkowania w Krakowie. Zawsze ze strony miasta podnoszone były postulaty, że przy obecnych stawkach, które nie były weryfikowane od kilkunastu lat i nie ma możliwości zróżnicowania tych stawek, nie ma możliwości, żeby wprowadzać korekty, które podnoszą efektywność strefy płatnego parkowania. Taka możliwość pojawiła się jesienią zeszłego roku. We wrześniu została podpisana ustawa, która daje okres przejściowy roku i od września bieżącego roku możliwe jest wprowadzenie, oczywiście samo głosowanie może odbyć się wcześniej, natomiast strefa tak zwana śródmiejska może wejść w życie, której stawki zostały dopasowane i ściśle skorelowane z wynagrodzeniami. Jest pokazany wskaźnik, on na chwilę obecną wynosi w granicach 10 zł z małym hakiem, jako stawka maksymalna w strefie śródmiejskiej. Zostaliśmy zobligowani przez ustawodawcę i to w zasadzie wszystkie miasta w tej chwili wykonują, aby wcześniej przeprowadzić analizę rotacji w strefie płatnego parkowania. Rotacja to jest jakby liczba zaparkowanych samochodów w danej jednostce czasu na danym miejscu parkingowym. Przypomnę, strefa płatnego parkowania nie jest żadnym fiskalnym narzędziem, jest narzędziem do tego, żeby ułatwić zaparkowanie poprzez oczywiście kwestie finansowe i im wyższa jest rotacja, tym lepiej strefa działa, tym jest wydajniejsza i tym łatwiej jest przyjechać komuś, kto musi przyjechać samochodem, bo takie osoby również są, łatwiej przyjechać do centrum i zaparkować bez konieczności krążenia. Ta analiza wykonana jesienią zeszłego roku jeszcze przez ZDMK pokazała, że strefa dzisiaj mówiąc obrazowo nie działa. Strefa nie działa, ponieważ w większości obszarów centrum strefy P1, P2, P3, P4, czyli Stare Miasto, to co jest wokół do drugiej obwodnicy, Kazimierz, rejon ulicy Lubicz, rejon Sądu, tam zajętość miejsc osiąga nawet 90-95%. W przypadku 85% wskaźnika mówimy już o tym, że strefa przestaje działać. To znaczy znalezienie miejsca, to też z pomiarów wychodzi, na przykład w centrum miasta to jest średnio 11 minut krążenia w poszukiwaniu wolnego stanowiska. Można sobie wyobrazić stratę czasu z tego tytułu i emisję spalin, która jest z tym związana.
Większość tych obszarów, poza takimi jak na przykład stricte rezydencyjny obszar osiedla oficerskiego, no wyraźnie jakby tutaj coś, co w zasadzie chyba zresztą pewno Państwo doskonale wiecie z obserwacji codziennych na ulicach, potwierdza, że strefa w tym momencie przy tych stawkach niezmienianych od kilkunastu lat nie działa. Rotacja również spadła względem choćby roku 2012, kiedy była robiony, był poprzedni program parkingowy, tam porównywaliśmy sobie, w tej chwili rzadko przekracza 3. Wtedy była średnia ponad 3,5 w istniejącej wcześniej strefie płatnego parkowania. Nie przedłużając, wszystko co zostało przeanalizowane zgodnie z tym, co w ustawie jest powiedziane, wskazuje na konieczność korekty stawki w strefie płatnego parkowania. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę dwa czynniki, z jednej strony rotację, ta, która jest w analizie podstawą, ale z drugiej strony również kwestie parkingów, które funkcjonują obecnie w Śródmieściu Krakowa. Pragnę zauważyć, że na większości tych parkingów zorganizowanych stawki albo wynoszą, albo powinny wynosić, bo to wiadomo z dyskusji jakby z zarządzającymi tymi parkingami, w granicach 7,5-8 zł za godzinę. Takie stawki już istnieją, są parkingi na Starowiśnej, nie wymieniając nazwy, na placach różnych, te, które są w obszarze ścisłego centrum, to są stawki rynkowe. Jeżeli chcemy, żeby parkingi służyły do parkowania, ulice do przemieszczania się czy funkcjonowania, chodniki do chodzenia, to musimy wziąć pod uwagę, te parkingi wcale nie mają zajętości często większej niż 50%. Spokojnie na każdym z tych parkingów, najtrudniej to pewnie jest tutaj zaparkować za moimi plecami na tak zwanym parkingu franciszkanów, ale to ze względu też na lokalizację w rejonie tutaj urzędu. Ale tak czy owak większość czasu te miejsca wolne są. I dlatego postanowiliśmy przedstawić propozycję, która bazuje z jednej strony na rotacji, z której wynika, że ta stawka, aby rotacja się zwiększyła, aby zajętość miejsc była mniejsza i również deklaracje składane przez ankietowanych kierowców w mieście pokazuje, że stawka powinna być w granicach 8 zł za godzinę parkowania w strefie śródmiejskiej i relatywnie około 5 zł to jest punkt wyjścia, który proponujemy do rozmów w strefach pozostałych. To, gdzie strefa śródmiejska ma mieć granicę, wynika też z analizy, to znaczy tam, gdzie ta zajętość miejsc jest najwyższa, są to strefy dzisiaj P1, to jest strefa wszystko wewnątrz alei, patrząc tak obrazowo, czyli to, co jest wokół Starego Miasta. To jest Kazimierz, to są Grzegórzki, to jest rejon ulicy Lubicz, to jest również Zwierzyniec. To są obszary, gdzie ta zajętość miejsc w tej chwili jest no, wysoce jakby nieadekwatna do tego, po co jest ustanowiona strefa płatnego parkowania. I to rzeczywiście jest większy obszar, niż się początkowo spodziewaliśmy przed analizą, ale po to pewnie ustawodawca nakazał samorządom wykonanie takiej analizy, by wnioski i postulaty i propozycje nie bazowały na widzimisię, tylko na liczbach i na faktach, jakie są w przestrzeni naszych miast. Dwie stawki, które są proponowane i ta strefa śródmiejska i najważniejsze, reasumując jeszcze odnośnie strefy płatnego parkowania, dwa wnioski. Po pierwsze, z punktu widzenia mieszkańców, a wciąż jest ich kilkadziesiąt tysięcy w centrum, weekendy to jest coś, co powinno być jak najszybciej uregulowane, to znaczy w tej chwili z tych danych wynika, że nawet połowa mieszkańców centrum nie rusza się samochodem przez soboty, niedzielę spod domu. Zresztą na spotkaniach różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okazjach jest mowa o tym, że nie ruszają samochodów, ponieważ nie mogą gdzie wrócić. W związku z czym sobota i niedziela to jest w tym momencie poza dyskusją, że w takim mieście jak Kraków, które szczególnie weekendowo jest odwiedzane przez wiele osób z województwa, wiele osób spoza województwa, z innych województw, w mieście turystycznym musi ta strefa funkcjonować, żeby chronić tych mieszkańców, którzy próbują jakoś funkcjonować w centrum miasta. I druga rzecz, w analizie poddane zostały dwa obszary. Ten wybór był dokonany na podstawie dyskusji w Radach Dzielnic, wcześniejszych z ostatnich kilkunastu miesięcy, czy ze spotkań z mieszkańcami, czy też postulatów państwa radnych, miejskich, dzielnicowych. Mówimy tu o obszarze tzw. Zabłocia i osiedla podwawelskiego. Tam zostały wykonane również badania rotacji i zajętości miejsc. No dla przykładu mówiąc wprost, w Obocie jest trudniej zaparkować dzisiaj niż w centrum miasta przy pierwszej obwodnicy. Średni czas jest nawet wyższy, około 12 minut. Przy czym mamy też zidentyfikowane cele podróży. Są obszary, które są bardziej pod kątem handlowym, choć ich jest najmniej. Najczęściej są to sprawy, mieszkańcy Krakowa przyjeżdżają załatwiać jakieś sprawy na przykład. Natomiast na Zabłociu jest to w głównej mierze praca, czyli osoby, które przyjeżdżają, po prostu pracują w okolicznych biurowcach, oblepiając te wszystkie uliczki zaparkowanymi samochodami. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osiedla Podwawelskiego. Tu też widać szczególnie weekendowo taki obszar darmowego parkingu w obsłudze centrum miasta. I reasumując jakby te propozycje, będziemy w tej chwili zbierać opinie i będziemy chcieli przedstawić również Wysokiej Radzie, bo uważamy, że jakby z punktu widzenia interesu mieszkańców te stawki cen parkingowych powinny kształtować się na takim poziomie, jak wspomniałem, czyli 8 zł w strefie śródmiejskiej i 5 zł poza tą strefą. Dziękuję.
Dziękuję panu dyrektorowi za informację. Szanowni Państwo, myślę, że dyskusję na ten temat w momencie, kiedy zostanie przesłane już konkretna propozycja, jeżeli chodzi o projekt uchwały, myślę, że będziemy dyskutować szerzej na ten temat na najbliższych komisjach. Natomiast jeżeli ktoś ma nieodpartą chęć zadania w tej materii pytania pana dyrektorowi, to bardzo proszę.
Jedno, które chcę zadać, bo aż mi się to stanie, jak go nie zadam. Panie dyrektorze, czy przy tych zmianach w wszystkich reorganizacjach istnieje możliwość likwidacji spółki miejskiej dotyczącej parkowania?
To nie w mojej gestii, nie do mnie
pytania. Nie, ale pana pytam, bo jest pan bardzo wysokim urzędnikiem tego naszego wspaniałego magistratu.
Tylko ze wzrostu, panie dyrektorze.
Po co komu coś, co do niczego nie służy?
Znaczy nie, to tu się nie zgodzę, bo jakby codziennie współpracując ze spółką, no jednak jest to jednostka wykonawcza całości zarządzająca w takich sprawach również technicznych.
Biorąca pieniądze, nie budująca parkingu.
Nie chodzę w polemikę.
Pani radna, myślę, że staramy się zmienić ten niedobry trend funkcjonowania spółki.
Liczę na to, panie prezydencie.
Tak, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, ja nie chcę się wdawać w rozmowę o stawkach, bo oglądamy życie sporo informowania, ale nie wiem, co bym zrobił. Chciałbym zapytać o obszary, dlatego że parkowanie przy nowym Podlasiu, przy Wawelu jest też tam zmiany. Pierwotne założenie było takie, mam pewien temat, który się w internecie wiem o tym, że jakie pracownik państwo się zgadza z tego. Pierwotne założenie było takie, że ta stawka jest progresywnie rosnąca, czym bliżej Wawelu i Rynku, a miała spadać, czy dalej. Zatem te obszary są wyznaczone wedle historycznych uwarunkowań, niekoniecznie odnoszą się do tych odległości, które pierwotnie, bo mi się wydawało, że te dyskusje też będą rozmawiającego uwagi, że co Wawel, nie wiem, 8 czy 10 zł, tak? Czy byłby dalej jeszcze taniej i tak dalej, tak dalej.
Dlatego, dlatego dzisiaj jesteśmy też na tym spotkaniu, żebyście Państwo nie dowiadywali się tego z gazet. To zależy, gdzie na Nowym Kleparzu. Na północ od Alei Słowackiego mamy strefę zwykłą, to znaczy to też będzie strefa śródmiejska, bo tylko w strefach śródmiejskich można kształtować stawki powyżej tych obecnych. Natomiast na poziomie 5 zł i na wewnątrz drugiej obwodnicy, no nie, patrzę na tą mapę, być może jakąś inną mamy, możemy później w kuluarach wyjaśnić sobie różnicę. Natomiast to nie jest tak, że Wawel jest wyznacznikiem centroidą dla obszarów, bo Wawel nie jest żadnym punktem odniesienia. Tutaj to, co wspomniałem, stawki kształtujemy ze względu na zajętość miejsc. Zgodnie ze sztuką robimy tak. Idziemy, sprawdzamy, jaka jest zajętość miejsc. Jeśli nie da się znaleźć miejsca parkingowego, to należy podwyższać stawkę. Tak? Jeżeli, to co mówiłem w swojej wypowiedzi wcześniej, zidentyfikowane mamy w ten sposób, że te obszary, o których była mowa i które zostały wytypowane do strefy śródmiejskiej, cechuje obecnie najwyższy wskaźnik zajętości miejsc. To są, tak jak powiedziałem, względy nawet 90-95%, to oznacza, że praktycznie jest niemożliwe znalezienie miejsca parkingowego. I tym powinniśmy się kierować w ustalaniu stawki. Stawka ma tylko i wyłącznie katalizować potrzebę w zakresie zaparkowania, wjechania samochodem do śródmieścia miasta. W związku z czym, nawet jeżeli wyszłoby nam z tych analiz, a takim przykładem dobrym jest rejestr Sądów.
W rejonie sądów, urzędów, wiadomo, bardzo trudno jest zaparkować, a nie jest to ścisłe centrum, a już odnosząc to do Wawelu, dosyć daleko. Nie zmienia to postaci rzeczy, że żeby skatalizować tą potrzebę dojazdu samochodem w rejon, do którego transport zbiorowy świetnie dociera, to jakby wyłącznie możemy to robić stawką, tak? Bo wyłącznie ktoś, kto uiszcza opłatę, stwierdzi wtedy, czy bardziej jest mu w stanie się opłaca przyjechać tramwajem, czy też autobusem, czy jednak wybierze samochód, ale jeśli wybierze już ten samochód, to nie będzie krążył po okolicy kilkanaście minut. I jedna rzecz, o której nie wspomniałem, która jest szalenie istotna w dyskusji odnośnie strefy. Z tego, co pamiętam, 83% osób ankietowanych w obszarze Śródmieścia to są mieszkańcy Krakowa. To są rzeczywiście mieszkańcy, którzy mają wybór. Dzisiaj przyjeżdżają, bo strefa jest tak niska, że po prostu mówią wprost, bardziej opłaca przyjechać się samochodem. No a chyba nie tego chcemy, żeby centrum miasta było rozjeżdżone.
Dobrze, samochody, które pan znacie, jest to szansa. Myśmy zresztą rozmawiali o tym, że jest lokalizacja, będzie wyznacznie ceny, a nie ilość miejsc postojowych. Bo ilość miejsc postojowych są też likwidowane. Się swoje wolno, bo się jeszcze kilku tysięcy szło. I w tej chwili one są nieadekwatne do rozwoju struktury. Sytuacja się zmieniła diametralnie. Ulica Krakowska minus 20 miejsc postojowych, tak? Czyli już automatycznie jest struktura samochodu z parkowania. Punktem odniesienia miała być lokalizacja, czyli rynek i bank. Później miał się to rozchodzić. Liczba miejsc postojowych jest zmienna. Remont ulicy i przykrywała to ubywa. I co będziemy zmieniali uchwałę o wysokości opłat za każdą remoncie ulicy? I idea była jedna, o której rozmawialiśmy. Tutaj przed z Radnym Polacyjnym tak punktu konsultowali, rozmowy na komisji z Trzymiotu mówimy o takim sposobie myślenia.
Popyt kształtuje odpowiedź na pytanie, jaka ma być stawka, a nie to, gdzie jest zlokalizowane. Aczkolwiek, oczywiście, to, że popyt jest większy w obszarze Śródmieścia, jest jasne. I generalnie, jak pan popatrzy na ten kształt, to to jest układ kolisty, tak? Czyli jest to układ centroidalny względem centrum miasta. Ale to nie oznacza, że jeśli widzimy problem nie tylko przy pierwszej obwodnicy, nie tylko w rejonie między ulicy Długiej, to nie mamy jakby tej stawką, tak jak powiedziałem, skatalizować potrzeb w zakresie wjazdu samochodu.
A proszę powiedzieć, będziemy więcej osób zaangażować na nowej wiadomości, czy na stary rynek?
To są już kwestie, po pierwsze, dzień roboczy jest znacznie odbiega od soboty, sobota odbiega od niedzieli, tak? Ale strefy kształtujemy, nie będziemy robić jednego dnia ze spadku.
Dobrze, bo wchodzimy, że tak powiem, w dyskusję dość głęboko. Ja tak jak powiedziałem, dzisiaj chciałbym, tak już panie prezydencie, chciałbym, żebyśmy to potraktowali jako informacyjne i dowrócimy do tego tematu. Bardzo proszę pana dyrektora o przesłanie nam wszystkich materiałów, nie tak żebyśmy się dowiadywali z prasy faktycznie, tylko żebyśmy mieli od pana te informacje. I przygotowujemy się w takim razie, proszę państwa, na kolejną komisję i na dłuższą dyskusję na ten temat. Bardzo panie prezydencie.
Ja wbrew pozorom bardzo się cieszę z tej dyskusji, bo wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy co do jednego, że musi być uspójniona metodologia ustalania tych miejsc i cen, żeby nikt nam nie zarzucił jakiejś dowolności czy swobody. To znaczy, to musi być wewnętrzna jakaś logika, w oparciu o którą będą wyznaczone te strefy i płatność za nie. Myślę, że to jest dobry czas, żeby wypracować wspólnie takie rozwiązanie, które będzie się broniło i które będzie no, koherentne, tak bym powiedział. Więc dziękuję za te wypowiedzi.
Pan Łukasz Stęk,
później pan. Ja mam krótkie pytanie o terminy i procedurę. To znaczy, to się dzisiaj pojawiło pytanie, jak to jest zaplanowane, jaki jest harmonogram prac dalej nad tym. Rzeczywiście przyjmują jakieś konsultacje społeczne tego projektu, czy nie. Jak
czy pierwszy raz ten temat, tak dla przypomnienia, pojawił się w grudniu, bo to nie jest coś, co zupełnie pierwszy raz się pojawia ani w mediach, ani w naszych, bo ja miałem taką prezentację na ten temat. My o tym mówimy wprost, że takie prace były prowadzone, one się zakończyły z końcem zeszłego roku w kontekście przygotowania analitycznego do podjęcia decyzji. W tej chwili to, co jest i to, co jest istotne dla nas z punktu widzenia dalszego procedowania, to wnioski odnośnie też granic. Tak jak był jeden z to, co tutaj pan radny stałowy wskazał odnośnie przebiegu granic pomiędzy strefami, ale też samych stref.
bo tak jak wspomniałem, my przedstawiamy bazowo, natomiast Państwo wiecie czasami lepiej od nas ze strony społecznej, od mieszkańców, czy są jakieś potrzeby korekty, bo na przykład jakaś uliczka jest sąsiaduje, a powinna być włączona. I w tym zakresie no, będziemy chcieli w najbliższych dniach rozmawiać odnośnie ewentualnych uwag i wniosków do tej uchwały. Natomiast odpowiadając bez zbędnej zwłoki, to znaczy uważamy, że przygotowanie całości procedury do jesieni tego roku, jeśli chcielibyśmy rozważać jesienią wprowadzenie korekty, a uważamy, że temat choćby parkowania weekendowego przed sezonem w tej chwili turystycznym i przed jesienią jest palący. Powinniśmy to zrobić na wczoraj, bo to jest wyraźna uciążliwość z punktu widzenia życia mieszkańców codziennie tutaj w Śródmieście Krakowa, więc chcemy to zrobić jak najszybciej się da. Czy to będzie następna, czy to będzie za 4 tygodnie, to będzie też zależało od najbliższych dni, w jaki sposób będą spływały uwagi, jakie będą również z Państwa strony, ze strony Rad Dzielnic rozmowy. Natomiast nie jest przewidziany proces konsultacji, to są uchwały nie do końca konsultowalne, mówiąc wprost, w typowym procesie konsultacji publicznej. Co nie znaczy, że nie będziemy słuchać głosów.
Pan radny będzie zadać.
Tęcza ma więcej kolorów.
Panie dyrektorze, ja bym prosił o krótką odpowiedź.
Ale ta barwa jest szybka.
Przecież pan, znaczy, nie zmienia się chyba.
Dzisiaj jest informacyjnie, więc jak najbardziej spisuję te wszystkie głosy i pewne rzeczy są możliwe, pewne trzeba sprawdzić.
Dobrze, pan radny Wyszowski.
Zważywszy, że 87% to są krakowianie, którzy parkują, no to...
Znaczy tutaj, ja tak odpowiadając, największą bonifikatą strefy płatnego parkowania, bo to dla przypomnienia, abonament mieszkańca jest bonifikatą od normalnego abonamentu, tak? Który jest normalny. Który mieszka w strefie, tak. Natomiast no, ideą samej strefy jest to, żeby jednak te 83% osób, które przyjeżdżają spoza strefy płatnego parkowania, albo z innych stref, bo często jest tak, że przyjeżdżamy między strefami, no, żeby jednak wybierali inny środek transportu, chyba że muszą samochodem. Strefa, która działa dobrze, jest dobra dla wszystkich. Znaczy ci, którzy nie muszą, przesiadają się z korzyścią dla ogółu społeczeństwa, ci, którzy muszą, nie błądzą, nie krążą. Do zapisania, do sprawdzenia.
Szanowni Państwo, wszystko się da. Można tak różnicować, że będzie po kilka...
Wszyscy się pozytywnie.
Tak. Szanowni Państwo, rozumiem, że przyjęliśmy do wiadomości informację pana dyrektora Juliusza Szafranta. Przechodzimy do kolejnego punktu, dość ważnego. Bardzo bym prosił pana Stanisława Morysa i pana Grzegorza.
Tłumaczę, koledzy, to zgadza, mieszkańcy.
Ale panowie, grupa pod stolika, bardzo proszę gdzieś w inne miejsce, na spokojnie. Jakub, mam do ciebie prośbę, jeżeli... Bo jest miejsce... Nie, bo jest miejsce już, postaramy się na następną komisję zorganizować tak, żeby wszyscy razem mieli miejsce przy stole. Prawdopodobnie będziemy musieli dołożyć dodatkowe stoły, będziemy tutaj o to zwracać się do obsługi, ale są już...
Ja się czuję nie fair, że zająłem miejsce panu radnemu, naprawdę.
Pan radny też się z tej strony, także tu nawet jest też miejsce. Dobrze, szanowni Państwo, kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie ustaleń cen i opłat za usługi przewozowe. Nie, tego jeszcze nie było. Bardzo proszę pana dyrektora Łukasza Franka.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak wspomniałem wcześniej, projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały w zakresie cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej. To jest już konkretny projekt, prosimy państwa o zaopiniowanie pod kątem środowej sesji i propozycja, którą w skrócie chciałbym przedstawić, z czego wynika i co zakłada. Jak Państwo, w tej chwili bilety od 2013 roku obowiązuje taryfikator, tak z grubsza te najważniejsze, które nas interesują, najczęściej wybierane. To są bilety jednorazowe 20-minutowe za 2,80, 40 lub jednorazowe za 3,80, aglomeracji za 4 zł, godzinny za 5 zł, 90-minutowy za 6 zł, 24 godziny 15 zł. W przypadku biletów okresowych mamy tutaj rozróżnienie na tak zwany bilet mieszkańca, czyli przysługujący tej osobie, która ma status karty krakowskiej, czyli osobie, która jest zameldowana lub wprowadza podatki na terenie gminy Kraków. I tutaj odpowiednio mamy bilety na jedną linię 37 zł, na dwie linie 52, 72 na całą sieć. W przypadku, kiedy ktoś takiego statusu nie posiada, to jest odpowiednio 46, 64, 89 zł. Z takich jeszcze biletów popularnych jest bilet semestralny imienny, wykorzystywany przez uczniów i szkół średnich i studentów. W większości to jest bilet ulgowy w kwocie 184 zł za jeden semestr. Potrzeby budżetowe i to, dlaczego transport zbiorowy jest usługą taką samą jak inne komunalne usługi w mieście, którą miasto ma, powinno świadczyć i oczywiście ma ogromny też wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje się na co dzień. Stąd potrzeby są związane z kosztami, a te koszty od lat, od dekady nawet patrząc wstecz, cały czas rosną. Zresztą to nie jest wszystko drożeje, jak to mówił klasyk, i również drożeją składowe, które wpływają na koszt funkcjonowania transportu zbiorowego, na koszt funkcjonowania autobusów. W głównej mierze większość kosztów to jest paliwo i koszty pracy. W przypadku tramwajów jest to energia i koszty pracy. Na ten rok 2019 przy stawkach, które są w tej chwili przyjęte do planu, potrzebujemy około w sumie brutto 640 milionów złotych. I nie ulega kwestii, że rosnące koszty energii kilkanaście milionów w tym roku, na chwilę obecną nie ma żadnej informacji, zaraz wyprzedzając, że możemy się spodziewać zmiany w tym zakresie, że ta energia nie zdrożeje w przypadku spółki.
Nie może być, bo to są spółki prawa handlowego, którym ustawa nie obejmuje.
Dokładnie tak, w związku z czym trzeba to wziąć pod uwagę. Również kwestia fluktuacji kadr i tego, żeby zachęcać potrzebujemy kierowców i motorniczych, to jest mówiąc wprost, więc trzeba te stawki również amortyzować do poziomu, który będzie zachęcał do pracy w tym sektorze. I stawka, tak obrazowo pokazując, stawka poprzedniej podwyżki cen biletów w 2013 roku to jest różnica 11,65 netto, 14,77 netto obecnie. Czyli widzimy, to nie jest kilkanaście procent, tylko to jest radykalna zmiana ceny, przy czym 14,77 na ten rok nie obejmuje jeszcze jako stawka tej podwyżki, o której mowa prądu, tak? Czyli ją jeszcze trzeba będzie skorygować o kilka, kilkanaście groszy w momencie, kiedy przyjmiemy już po tych wszystkich zawirowaniach obecnych ostateczną cenę energii elektrycznej na ten rok. Stawka autobusowa, trochę mniejsze różnice, ale to również jest rzędu 50-60 groszy różnica w tej chwili względem ostatnich 5 lat, od kiedy była korekta poprzednia. Porównanie cen biletów w polskich miastach pokazuje, że mamy w tej chwili najtańszy bilet sieciowy. Kraków obecnie przy bilecie ze statusem mieszkańca to jest 72 zł. Dla porównania w Warszawie 98, we Wrocławiu 98, w Poznaniu nawet 115, tam jest trochę inny system rozliczania, w Gdańsku 94, w Łodzi 90. To są, pokazuje, że dzisiaj już cena biletu miesięcznego naprawdę jest atrakcyjna z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. I teraz, mając po jednej stronie koszty, rosnące, radykalnie rosnące koszty, musimy urzeczywistniać wpływy z biletu. Od ostatniej dekady pokrycie z biletu spadało z ponad 70% do mniej więcej 50% w chwili obecnej. Drżymy, czy za chwilę nie okaże się, że już więcej dopłacamy do transportu zbiorowego, czy niż jest wpływu z biletu. I teraz propozycja w tym zakresie, też jeszcze patrząc na jak to się od ostatnich 8 lat, jak to się rozwijało w przypadku wydatków. Jeżeli w 2010 roku na transport zbiorowy wydatki były na poziomie 366 milionów, w zeszłym roku, to są wartości netto, w zeszłym roku 551 milionów, to jest związane z tym, że miasto się rozwija, to jest związane z tym, że transport zbiorowy jest coraz lepszej jakości, jest naprawdę dobrze oceniany. To jest związane z tym, z oczekiwaniami w zakresie polityki transportowej, że jeżeli zachęcamy do tego, żeby przesiąść się do tramwaju i do autobusu, to musi być poziom usług taki, który do tego będzie sam sobie zachęcał. Wpływy jednocześnie w tych 8 ostatnich latach zmieniały się z 228 milionów na 306 milionów obecnie, czyli widać, że to nie jest tak, że wpływy stoją, tak? Znaczy te wpływy również są, tylko rozchodzi nam się dwie proste. Wpływy i koszty. Koszty rosną diametralnie wyżej niż wpływy, które mamy z biletów i to musi zostać urzeczywistnione, urealnione, bo w przeciwnym razie grozi nam problem związany albo wybór, albo jest transport zbiorowy osłabiony w sensie oferty, albo poszukiwanie ogromnych sum w budżecie kosztem innych rzeczy, choćby dzisiaj na komisji była mowa o tym, jak dużo jest potrzeb w zakresie transportowym, modernizacji ulic i innych elementów. I teraz przygotowując propozycję, staraliśmy się w ten sposób, dwa takie czynniki, które były podstawowe. Po pierwsze, zgadzamy się co do tego, że trzeba promować najlepiej jak się da te osoby, które przywiązują się z miastem, płacąc tutaj podatki i ten status karty krakowskiej pokazuje pewien sukces i to, że jednak część osób zachęca się do zmiany miejsca, w którym swoje podatki płacą. Dlatego też w transporcie zbiorowym myślę, że tutaj ta zmiana, przychylamy się do tego, żeby ona jeszcze została zwiększona z obecnych 20% do mniej więcej 35%. Tak? To jeszcze wyraźnie było widać, że osoby, które na co dzień funkcjonują, które już zresztą w podatkach odprowadzają, dokładają się do tego transportu zbiorowego, były bardziej promowane. I stąd ceny biletów, które zostały okresowo przygotowane, z jednej strony to jest bilet sieciowy, ja wiem, że to jest być może relatywnie nie jest to kilkanaście procent, ale chcieliśmy mimo wszystko pokazać, że bilet sieciowy dla takich osób z kartą krakowską powinien jeszcze stanieć na tyle, na ile te finanse jakby pozwalają. Dlatego ta propozycja jest, żeby okrągłą sumę 69 zł kosztował w mieście na całą sieć. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy wszystkich mieszkańców porówno obdarzyć jakby kwestią w konieczności korekty wpływów z biletów, to naszym zdaniem lepszym wariantem jest po pierwsze zwiększenie rozrzutu pomiędzy karta krakowska, nie karta krakowska, a po drugie promowanie tych osób, które z transportem zbiorowym są związane najsilniej. Takie osoby to są mieszkańcy, którzy posiadają bilety sieciowe, którzy korzystają z tych biletów częściej, bo też odbywając podróże nie tylko do szkoły z powrotem, nie tylko do pracy z powrotem, ale również te dodatkowe fakultatywne podróże, które czasami po południu też są często transportem zbiorowym, bo to socjologicznie jakby też odbieramy w ten sposób, że skoro już mam bilet, to w zasadzie ta podróż jest, jak się mówi, zadana. Dlatego też zaproponowaliśmy rozwiązanie, w którym bilet sieciowy jest nieco tańszy i pozostawiamy wyłącznie bilet na dwie linie, rezygnując z biletu na jedną linię. Domyślamy się, że jest to z punktu widzenia tych osób, które dzisiaj podróżują na jedną linię, pewną uciążliwością. Z drugiej strony bilet, różnica, wsłuchując jakby w te dyskusje ostatnich tygodni, różnica, która pierwotnie w założeniu, gdyby nie było żadnego innego biletu niż sieciowy, byłaby rzeczywiście radykalnie duża. Dzisiaj ta różnica to jest około 20 zł, ponieważ przy bilecie na dwie linie i w statusie karty krakowskiej taki bilet kosztowałby 58 zł, dając też możliwość przesiadki, dając też możliwość kształtowania oferty przewozowej dla mieszkańców opartej czasami o jedną przesiadkę. Nie wszystkim zapewnimy w mieście możliwość dotarcia z punktu A do punktu B jednym środkiem transportu. Przesiadki były, są i będą czasami koniecznością. I tutaj ta elastyczność daje taką możliwość. Z drugiej strony też zwiększając pewnie możliwości dostępności do tego transportu zbiorowego i możliwości wykonywania innych podróży, jeśli to nie jest tylko ograniczone do jednego korytarza. W przypadku biletów, o tym co wspomniałem, te 35% różnicy oznacza, że bilet sieciowy dla osoby, która nie ma statusu karty krakowskiej, to jest na pierwszą strefę 106 zł, czyli poziom, jak wspomniałem, innych miast biletu sieciowego, który, tak jak przy Warszawa, czy właśnie wspomniane inne miasta duże w Polsce, na takim poziomie około 100 zł mają, przy czym zwrócę uwagę, że większość miast w tym momencie w Polsce dyskutuje, zaczyna dyskusję odnośnie korekty taryfy, no bo nie ulega kwestii, że problem choćby cen energii nie dotyczy wyłącznie Krakowa, tylko większości miast w Polsce, jeśli nie powiedzieć wszystkich. Tak. I tutaj jest taka propozycja, tak skrótowo to najważniejsza, która dotyczy biletów okresowych. Natomiast w przypadku biletów jednorazowych, tu jest podejście z jednej strony do popularniejszych biletów 20-minutowych w tej chwili za 2,80 i 40-minutowych, a zarazem jednorazowych za 3,80 lub 4 zł, bo tu mamy zróżnicowanie względem tego, czy bilet jest tylko na strefę pieszą, czy też na przykład nie wiem, czy za 4 zł na aglomerację, albo na dojazd do lotniska. I po jakby dyskusjach, po rozmowach, po przyjęciu uwag przychylamy się, by pozostawić ten bilet krótkoterminowy do tego, by ktoś mógł sobie podjechać te przysłowiowe 2-3 przystanki na poziomie 2,80. Natomiast no, ze względu na zmieniające się realia i od tych kilku, w zasadzie no nie kilku, bo polityka transportowa miasta od kilkunastu lat zmierza w jednym kierunku i jakby przyspieszeniu trochę transportu zbiorowego, możliwości dotarcia z bardzo wielu obszarów już dzisiaj miasta do choćby Śródmieścia poniżej tych 20 minut, które są obecnie. Chcemy przywrócić, żeby bilet 15-minutowy był tym biletem w tej samej cenie, ale tym biletem dedykowanym do krótszych podróży. Natomiast jeżeli już podróżujemy, jest to rzeczywiście jednorazowa podróż przez całe miasto, czy dojazd na konkretnym odcinku, to ta cena biletu powinien to być bilet jednoprzejazdowy, czyli ten, który w zamyśle jest za 3,80, przy czym tutaj mocno prosiliśmy i tu będziemy argumentować, żeby ujednolicić to do 4 zł, bo mamy bardzo dużo wniosków napływających choćby od pasażerów linii lotniskowej, ale też z aglomeracji, którzy nie do końca rozumieją to rozbicie, dlaczego do aglomeracji bilet kosztuje te 20 groszy, to jest w ogóle inny bilet. Tak? Więc myślę, że te 20 groszy nie jest tak znaczącą zmianą, a pozwoli ujednolicić system, będziemy mieli prostą bilet po prostu za 4 zł jednorazowy lub 30-minutowy, te 30 minut jest wielokrotnością 15 minut stąd wynika. I ostatnia rzecz w biletach jednorazowych, jednoprzejazdowych, istotna kwestia, na którą mam zwrócono uwagę. W mieście turystycznym turyści powinni dokładać się do każdego systemu proporcjonalnie do tego, co zużywają, nazwijmy to, więc przychyliliśmy się do tego, by bilety typu 48 godzin, 72 godziny, 7-dniowe, które są wykorzystywane też bardzo często przez turystów, były jednak o kilka złotych droższe. To jest tutaj w propozycji odpowiednio 28 zł, 42 zł lub 56 zł za tydzień. No, uważamy, że to taka sprawiedliwa wobec mieszkańców, żeby te osoby również te wpływy starać się zmniejszyć. Taka propozycja jest zawarta w uchwale, którą przedstawimy w środę Wysokiej Radzie. Na dzisiejszej komisji prosimy o zaopiniowanie.
Dziękuję panu dyrektorowi. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych? Pan Łukasz Sen i Tomasz Twaroba, proszę.
Ja mam pytanie, bo ta pierwsza część wypowiedzi jest jakby wydaje się najbardziej jasna i zrozumiała, że są koszty, więc coś te pieniądze trzeba brać i jakby wydaje mi się, że te podwyżki można w jakiś sposób wytłumaczyć. Natomiast reorganizacja taryf przy okazji no już nie jest, nie wiąże się z tym, że wzrosły koszty, tylko że wiąże się ze zmianą podejścia czy tym, co się, jak się chce w tworze się do komunikacji kształtować. No i to już jest jednak najczęstsza sprawa, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie potrzebują korzystać z dwóch linii, bo mają jedną, nią dojeżdżają, ciężko takiej osobie wytłumaczyć, wiesz co, damy ci bilet na dwie linie, dzięki temu będziesz mógł sobie jeszcze gdzieś pojechać. On tego nie chce, więc jakby dajemy ludziom coś, czego nie chcą, czyli chyba to nie jest dobre rozwiązanie. Druga kwestia to jest, słyszymy od wielu lat o tym, że tyle aut przyjeżdża spoza Krakowa, musimy budować parkingi, park and ride przy Tesla. Powstają średnio, ale jakieś tam powstają. Zachęcamy ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy do Krakowa, żeby wsiadali w komunikację. No to nie wyobrażam sobie, po co takie osoby też bilet na dwie linie, która przyjeżdża, wysiada. Ja mieszkałem na Wzgórzach, tam przyjeżdżają gdzieś z Koszalin, wsiadają bardzo często z busów, zostawiają auto pod kościołem, idą na tramwaj i dojeżdżają tym tramwajem do pracy. I po co takie osoby bilet na dwie linie? Jak ją zachęcić do tego, żeby wsiąść do komunikacji? Zamiast wybierać samochód, to zapłaci dwa razy więcej teraz za swoje podróże. To nie jest podwyżka o 20 groszy czy 50. I ja rozumiem, że nawet w odniesieniu do kosztów, czy do tego, jak wzrasta cena innych usług, czy do inflacji i tak dalej, to może jest uzasadnione i ta oferta dalej w konkurencji samochodu jest w pewien sposób atrakcyjna. No ale z drugiej strony ta osoba dostaje jasny komunikat, płaci dwa razy więcej. I gdyby to było rozłożone, nie wiem, na kilka lat, chcemy dojść do jakiegoś tam poziomu, łatwiej jest taką osobę przekonać, że to jest dobre rozwiązanie i być może możliwe. Ale jeżeli teraz tym ludziom nie oferujemy za wiele, bo te parkingi jakby dalej ich postrzało mało. Ja mam tutaj pytanie, bo pan dyrektor powiedział, że przemieszczamy się szybciej. Czy jest taka informacja, o ile wzrosła średnia prędkość komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich lat w Krakowie? O ile szybciej ta komunikacja podróżuje? Żebyśmy wiedzieli o tym, czy rzeczywiście jest szybciej, bo rozumiem, że dociera do większej liczby miejsc, tak? To jest jasne i ta siatka pomiędzy 15 i to jest jasne, natomiast czy rzeczywiście ta komunikacja jeździ szybciej, bo w ostatnich latach ja nie byłem radnym, ale media takie informacje przekazywały, zresztą w prezentacji też, że stan drogi jest na przykład katastrofalny w Krakowie, potrzeba grubych milionów, żeby bez korzyści doprowadzić do przejezdności, zresztą woda w ostatnim czasie to jedno ograniczenie do 10 km na godzinę. No i teraz jakby ta jakość, jeżeli chodzi o samochód, się poprawia, jeżeli chodzi o infrastrukturę, która się pogarsza, a my ludziom mówimy, że mają płacić więcej za komunikację i to jeszcze ich zachęca do tego, żeby nią podróżowali. No to gdzieś tu jest jakby błąd logiczny i zresztą sami mieszkańcy, wystarczy poczytać jakby opinie, nawet te zrównoważone, które rozumieją wzrost kosztów, no, ale nie rozumieją przy okazji tak długiej reorganizacji taryf, szczególnie kasowania biletu jednej na jedną.
Pan Michał Starobrat i później panie dyrektorze poprosimy.
Ja chciałem zadać pytanie na temat tego, co powiedział kolega klubowy. Nie do końca się zgodzę z tym, że jakość komunikacji miejskiej jest co najmniej taka sama czy gorsza. Ja uważam,
że to jest lepsze.
A przecież tak naprawdę z rozmów z mieszkańcami wynika, jako mieszkańców peryferyjnych dzielnic, tak? Wynika, że jakość jest zdecydowanie lepsza, tak? Mamy zdecydowanie więcej linii,
mamy lepszy kadr. Ogólnie mieszkańcy uważają, przynajmniej z tymi, z którymi rozmawiam, że jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę pewną małą próbę, tak jak okolice Balcogi, gdzie tam ewentualnie do 10, możemy powiedzieć, że jest katastrofa. Jeżeli wzięliśmy pod uwagę, przepraszam, teraz się boję. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby moje rodzinne Skoczowice, w której komunikacja miejska jest w stanie dramatycznym, naprawdę tam nie rozmawiamy o tym, czy autobus, że tak powiem, pojedzie, tylko tam godzin pojedzie, bo tam często linie, często autobus jeździ co 2 godziny. Więc nie mówmy o tym, że jest źle, biorąc pod uwagę 1 czy 2 remonty. Ogólnie jest dobrze, ale wracając już do może mojego pytania, które na początku chciałem zadać, to pierwsze, robimy jakąś zmianę taryf, to pierwsza sprawa, czy w ogóle jest sensowność wprowadzenia tego, tak? Bo tutaj obniżamy, podwyższamy, to rozumiem, że jest to policzone i wiemy, ile milionów złotych uda się uzyskać, aby ten deficyt, krótką różnicę pomiędzy przychodami a kosztami, no aby udało się zminimalizować. Jeżeli się okaże, że robimy tylko zmiany, likwidujemy coś mieszkańcom i wychodzimy na zero, to zobaczymy, że taka zmiana jest kompletnie bez sensu. Nigdy w żadnych informacjach podawanych w mediach, czy tutaj w opinii publicznej, nie usłyszałem informacji, tak, uda nam się dzięki tej reorganizacji, domyślne podwyżce, uda nam się uzyskać na przykład 20, 30, 40 milionów, to raczej nie ma takich informacji, czy w ogóle nam się to opłaca. A druga sprawa, to mieszkańcy dostaną zamian. I tutaj się zgodzę z pewną częścią wypowiedzi radnego Sęka, bo mieszkańcy oczekują zmian, ale oczekują zmian jakościowych. Ja mogę powiedzieć do swoich mieszkańców, mieszkańców Skoczowic, spuściłem bardzo szybko ankietę w mediach społecznościowych. Ponad 75% mieszkańców opowiedziała się za tym, że jest w stanie zaakceptować podwyżki od 10 nawet do 30%, ale pod warunkiem, że pójdzie za tym poprawienie jakości komunikacji miejskiej rozumianej przez więcej linii, większą częstotliwość jazdy danych linii. Więc mieszkańcy tak naprawdę chcą płacić więcej i to nawet znacząco więcej, ale pod warunkiem, że idzie za tym jakość, idzie większa częstotliwość kursów i nie kursów typu tutaj w centrum, gdzie tramwaj jeździ co 7-8 minut i się chwaliły, że z 10 udało się zejść do 7 minut, tylko mówię o wszystkich mieszkańcach, głównie mieszkańcach peryferyjnych ziemi, gdzie nie rozmawiamy o tym, aby częstotliwość zamiast 2 godzin, tak, że rozmowy zamiast raz na 2 godziny, jeździł chociażby raz na godzinę czy raz na 45 minut. Więc chciałbym uzyskać taką odpowiedź, zanim zadam kolejne pytanie, czy zostało to policzone i według tego projektu, który został nam zaproponowany, jakie będziemy mieli dodatkowe wpływy? A druga rzecz, na co zostaną przeznaczone?
Jeżeli można, ja na początek na oba wystąpienia chciałbym zareagować. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Sęka, rzeczywiście są problemy z torowiskami, nikt tego nie ukrywa, bo trudno coś takiego ukryć, wystarczy sobie zrobić kwerendę za ostatni rok, ile było wykoleń w tramwajów z powodu torowisk, żeby to wiedzieć, prawda? Fakt wyłączenia torowiska do walcowni, zresztą bardzo słabo uczęszczanego też, żeby była jasność, że tam w zasadzie bardzo niewielu pasażerów już jeździło tą linią, czy też drugiego do ulicy Klasztornej od Placu Centralnego, gdzie też jest spowolnienie, to występuje. Natomiast, no, po pierwsze chcę powiedzieć, że na to reagujemy i fakt, że jak wszystko dobrze pójdzie we wrześniu, będziemy mieć oddany jeden z najważniejszych faktów, jak pokazało życie i tutaj chyba nikt nie będzie z tym polemizował, to znaczy od Bronowic do Bagateli. No pokazuje, że jednak w tym zakresie naprawy torowisk będziemy i robimy już sporo. To samo dotyczy krakowskiej. Przy okazji krakowskiej będziemy wymieniać jedno z najbardziej kolizyjnych rozjazdów na ulicy, na skrzyżowaniu z ulicą Dikla, ale też wszystko wskazuje na to, że gdy chodzi o skręt pod Wawelem z Gertrudy w Stradą i także rozjazd przy Bagateli, gdzie też było stosunkowo dużo wykolejeń. Więc to nie jest tak, że z torowiskiem się nic nie robi. Co do filozofii, którą przed... Więc mamy świadomość tych zapóźnień. Nie dało się jednej i drugich, ze względu na budżet, który Państwo poznaliście, robić i jednocześnie inwestycji w tabor i w torowiska, przynajmniej w takim zakresie, jak by się chciało. Teraz myślę, że główne potrzeby z zakresu taboru zostały dokonane, choć jeszcze są w planach zakupy autobusów. Natomiast jeżeli chodzi o torowiska, będziemy systematycznie to robić. To wspomniane torowisko Ptaszyckiego również będzie w tym roku zrobione, więc myślę, że będziemy starali się jeszcze szybciej wpływać na poprawę jakości torowisk. Co do filozofii, o której Pan Radny powiedział, proszę Państwa, tak naprawdę wszystko jest w Waszych rękach i możecie podjąć, jak doskonale wiecie, każdą dowolną decyzję, mając oczywiście świadomość konsekwencji. Wpływy nie pamiętam, bo to wszystko, szacowanie tych wpływów się zmieniało w zależności od kiedy by te taryfy weszły, a to z jednej strony nie są jakieś gigantyczne pieniądze, natomiast to są pieniądze, które, czy one wynoszą 30 milionów, czy wyniosą 40 milionów, czy wyniosą 50 milionów, to są pieniądze, które trzeba zapłacić za transport. To oznacza, że na przykład odwodnienie, które powinno być zinwentaryzowane w mieście, na przykład w ciągu 2-3 lat, będzie nas kosztowało 50 milionów. To sobie od razu powiedzmy, że nie będziemy robić żadnej inwentaryzacji odwodnienia, bo musimy dopłacać do transportu publicznego. Wydaje nam się, że zachowanie jakiejś równowagi między wkładem pasażerów w cenę biletu, a wkładem wszystkich mieszkańców, bo to są pieniądze mieszkańców, podatników, wszystkich mieszkańców Krakowa, powinny być w jakiejś równowadze, no powinna istnieć, powinny istnieć jakieś proporcje. No bo to nie jest, proszę Państwa, tak, że mieszkaniec ma zapłacić więcej, tylko jest alternatywa, albo ten, który jest pasażerem, albo wszyscy mieszkańcy bez względu na to, czy korzystają z transportu publicznego, czy nie. Bo to nie są jakieś inne zupełnie pieniądze. I co do taryfy, proszę Państwa, no oczywiście, że likwidacja przejazdów karty na jedną linię ma za sobą ukryte cele. Po pierwsze dlatego, że niektóre trasy są za długie, i opóźnienia, które występują związane z różnymi okolicznościami sprawiają, że te linie są już tak opóźnione, że w zasadzie traci wiarygodność jakąkolwiek rozkład jazdy. I to najbliższa pora z tym się rozprawić. Można się rozprawić to między innymi poprzez skrócenie linii z tego prostego powodu, że taka jedna długa linia natrafia na tyle przeszkód, że nie jest w stanie nadążyć nad tymi opóźnieniami. W związku z tym połączenie szybszych linii dwóch da nam szansę zneutralizować te ewentualne ubytki. Ale do tego jest potrzebna pewna już bardziej szczegółowa trasa, bardziej szczegółowo opracowana niż te, które dzisiaj często historycznie ciągną się przez całe miasto, bo tak kiedyś to funkcjonowało. Ale żeby się z tym przymierzyć, wcześniej czy później trzeba będzie zrezygnować z tych biletów na jedną linię, więc my proponujemy zrezygnować z tego, żeby móc otworzyć pracę nad tym rozwiązaniem. Jeżeli Państwo się nie przychylicie, utrzymacie dalej bilet na jedną linię, no to oczywiście, że my tego problemu nie będziemy rozwiązywać. Podobnie z kwestią inwestowania. Pan Radny mówi słusznie, że trzeba inwestować. Mamy świadomość, że są dzielnice w obszarze miasta, gdzie tramwaj, gdzie autobus, przepraszam, że tramwaj w ogóle nie dojeżdża, choć powinien, a mieszkają tam dziesiątki tysięcy mieszkańców. Mamy świadomość, że są takie obszary, gdzie tramwaj z naturalnych względów nie dojedzie, ale byłby dobrze częstszy przyjazd autobusów. Ale też sobie jasno powiedzmy, proszę Państwa, no, nikt o zdrowych zmysłach, czyli gmina, nie będzie inwestował w rozwój transportu, jeżeli będzie to coraz bardziej nieopłacalny interes. No proszę Państwa, no tak to wygląda. No powiedzmy sobie szczerze, jakby Państwo prowadziliście jakikolwiek interes, do którego trzeba ciągle dopłacać, no to przepraszam, z miłości do bliźniego będziecie to robić. Stąd jest to rozwiązanie, które jak rozumiem nikomu się nie podoba, bo jest związane z podwyżkami. I nie ukrywamy tego. Być może problemem jest to, że kadencja wyznacza zawsze to, że w drugiej połowie kadencji się nic nie podnosi. W związku z tym Ostatnia podwyżka była w roku 2013, a gdybyśmy to robili w miarę systematycznie, to być może i te proporcje by właściwie należało zachować i wtedy ta podwyżka nie byłaby taka drastyczna. No ale jesteśmy w takim miejscu, jak jesteśmy. Macie Państwo pełną swobodę. My przedstawiamy, uważam, rozwiązanie racjonalne. Być może ono powinno być jeszcze bliżej przybliżone przez Pana Dyrektora, pokazane wszystkie analizy, ale jesteśmy głęboko przekonani do trafności tego rozwiązania. Wiemy, że one wywołają lawinę krytycznych uwag. Próbkę ich mamy w internecie, próbkę ich mamy tutaj. Doskonale o tym wiemy. Ale jakieś rozwiązanie trzeba zaproponować i ono zostało zaproponowane.
Pan Dyrektor, proszę.
Panie Dyrektorze, ja bym prosił o ustosunkowanie się do tych konkretnych pytań, a później Pan Radny Przewodniczący będzie głosował.
Dobrze, to tylko uzupełniająco. Oczywiście, patrząc przez pryzmat modelu wyboru korekty taryfy, albo porówno wszyscy i wtedy mierzymy się z tym, że na przykład bilet już nie może być za 70 zł, ten karty krakowskie sieciowe tylko 85 albo więcej, bo to nie jest tak, że trzeba wziąć pod uwagę wpływy z poszczególnych biletów i wtedy docelowo, jakby nie wchodzę w największe szczegóły, bo nie mamy pewnie na to czasu, żeby siedzieć każdą liczbę jedną po drugiej, ale każdemu z Państwa mogę też i to robię, bo wcześniej się spotykaliśmy, przedstawiać te dane, z których biletów jakie są wpływy i gdzie korekta przyniesie największe efekty. My celowo nie podajemy dokładnej kwoty, jaką możemy zyskać w tym roku i w następnych latach, z wielu powodów. Po pierwsze, ciężko jest przewidzieć do końca, jak się zachowają mieszkańcy. Pierwsza rzecz z brzegu, rozrzucenie do 35% różnicy między kartą krakowską, a nie kartą krakowską spowoduje albo, że będą większe wpływy z biletów tej nie karty krakowskiej, albo więcej osób w kwietniu zdecyduje się płacić podatki. Tak? Co będzie jedno i drugie miało pozytywny aspekt dla budżetu miasta. Zaraz do tego się odniosę, myślę, przy samochodzie. W związku z czym taki model został obrany, proponujemy rozwiązanie, które najbardziej promuje, nie jest liniowe, promuje najbardziej te osoby, które na co dzień korzystają z transportu zbiorowego. Można to też odnieść do wzorowania się w najlepszych systemach transportu zbiorowego, czy zagranicznych, czy są wyłącznie bilet sieciowy i wyłącznie bilety narodowe, tak, bardziej turystyczne. W związku z czym to powinno przynieść efekt. Chcielibyśmy, żeby ta korekta przynajmniej pokryła kwotę różnicy prądu, mówiąc tak minimalistycznie, tak? Czyli w scenariuszu pesymistycznym, żeby to kilkanaście milionów w tym roku było więcej wpływów, choćby z punktu widzenia podwyżki kosztów energii, żebyśmy byli w stanie podnieść. Co do oferty, ja przypominam, że wiem, że zapominamy to, ale nie dalej jak nawet roku mija jeszcze od poprzedniej korekty siatki transportu zbiorowego i wzmocnień, od kiedy tramwaje zaczęły jeździć z znacznie wyższą częstotliwością. Pojawiły się nowe linie autobusowe. Wiele linii autobusowych również ma większą częstotliwość. Ja przyznam szczerze, że w kuluarach możemy porozmawiać i bardzo ciekawe mnie, czy są takie sytuacje, o których Pan Radny wspomniał, że co dwie godziny jeżdżą, bo ja nie znam przykładów w granicach administracyjnych miasta, żeby nakładające się na siebie linie, bo nie mówimy o jednej, czasami jeździ linia co dwie godziny, ale jeździ na zakładkę z trzema innymi, dając w danym korytarzu częstotliwość. My przyjęliśmy, że powinna być w granicach 30 minut. To znaczy w Krakowie nikt nie powinien mieć rzadziej częstotliwości dojazdu w kierunku centrum, czy w ogóle przemieszczania się z częstotliwością rzadszą niż to, ale to już w szczegółach możemy porozmawiać. Przykład pierwszy z brzegu, bo wspomniane były Spaszowice. Zaproponowaliśmy Spaszowicom podobno pierwszy raz od 50 lat bezpośrednią linię, która jeździ co 22 minuty tak, do centrum. Bezpośrednio do centrum miasta, więc staramy się tą jakość sukcesywnie, odpowiadając na potrzeby z różnych rejonów miasta, poprawiać. I odpowiedź brzmi tak. Korekta wpływów, która przyniesie dodatkowe fundusze, otwiera nam możliwość dyskusji. Nie wiemy, jak się rozłożą koszty. To jest wszystko trochę wróżenie w tej chwili. Znaczy, można robić prognozy, tak jak powiedziałem, te pesymistyczne, optymistyczne, ale wszystkiego nie przewidzimy. Natomiast jeśli zrobimy tą korektę, to możemy rozmawiać. To mam nadzieję, że w połowie roku będziemy w stanie rozmawiać, jak zresztą Państwo też przychodzicie w interesie mieszkańców do tego, żeby gdzieś zwiększyć częstotliwość, żeby utworzyć nową linię, żeby coś zmodyfikować. Bez tej korekty nie wyobrażamy sobie dyskusji. Była mowa o liniach aglomeracyjnych. Ja mam w tej chwili wstrzymany wniosek kilku gmin, ponieważ nie mogę go zrealizować, o wzmocnienia w aglomeracji. Z obecnym budżetem nie mogę wkładu własnego, bo to nie jest tak, że 3% to jest to nasz koszt, pokryć w tej chwili, żeby wzmocnić, w związku z czym uprzejmie poinformowałem ościenne gminy, że wszystko zależy tak naprawdę od tego głosowania, czy mamy szansę w planie na pojawienie się dodatkowych środków i uruchamianie dodatkowych linii, czy nie. I myślę, że też jakby tutaj to jest odpowiedź pod kątem transportu. Jeżeli ktoś dojeżdża, większość gmin ościennych, jeśli już, ale nie przeceniajmy roli, przepraszam, że to powiem wprost i brutalnie, ale Komisja Infrastruktury do tego służy. Nie przeceniajmy linii autobusowych, aglomeracyjnych jako miażdżącego remedium na wjeżdżanie samochodów do miasta. Tam analizy pokazują wyraźnie, że służą to oczywiście głównie młodzieży, starszym osobom, 1/4 osób podróżujących tymi liniami nie płaci w ogóle za bilet. To są linie, które muszą istnieć, które musimy wzmacniać, ale one nagle, ich w lewo czy w prawo istnienie i ceny biletów nie spowodują, że te 240 tysięcy samochodów będzie mniej więcej, czy jakby jakiś istotny wpływ. Natomiast na pewno jedna kwestia jest, i tu się nie zgadzam w 100%, osoby, które przyjeżdżają w systemie, większość osób w gminach, dlaczego gminy chcą od nas nowych linii autobusowych? Dlatego, że większość osób w aglomeracji chce korzystać z usług organizowanych przez miasto Kraków, ponieważ autobus, który wysyłamy, zawsze przyjeżdża, nie jak prywatny bus, który raz przyjedzie, raz nie, bo akurat tak się wydaje. Wtedy już mówimy o co najmniej dwóch liniach, prawda? Bo jedną linią nie jest tak, że ktoś kończy na Zdrowotnej Górce, na Wzgórzach Czesławickich czy na Borku Fałęckim. Musi dojechać drugą linią, więc te osoby, które dojeżdżają, mają pozostawioną de facto status quo w zakresie tych dojazdów transportu zbiorowym i mogą jakby to realizować, że niekoniecznie już od razu trzeba postulaty odnośnie tego, że się przesiądą do samochodu. Średnia prędkość. Średnia to nie jest dobra wartość, ale podam przykład wspomnianej ulicy Królewskiej. Przed wprowadzeniem większość korytarzy, jeśli nie prawie wszystkie, mówiąc w ten sposób, tramwajowych, ma w tej chwili nadany priorytet. Stworzenie priorytetu bodajże 3 czy 4 lata temu, między innymi na ulicy Królewskiej, spowodowało, że rozkładowo i nierozkładowo, oczywiście pod warunkiem, że tramwaje kursują, bo teraz jest modernizacja, spadła z rozrzutu 30-30 parę minut do mniej więcej 18 minut. Co oznacza, że nagle w tym buforze 20 minut z czasem kupna biletu znalazła się pełna podróż od Bronowic Małych do Bagatyni. Podobnie można dojechać na tym bilecie z Krowoczy Górki, można dojechać w Łagiewnik z wielu pędzli, tak? Mamy priorytet wdrożony na Mogilskiej. Nie zgodzę się z tym, że takim podejściem, że wszystkie torowiska nagle jest problem. Większość, zdecydowana większość torowisk w Krakowie jest w bardzo dobrym stanie i nie ma z tym problemu. Główne osie komunikacyjne, typu jak ulica Mogilska, były remontowane w ostatnich latach, ale ja pokoju, przyspieszenie po podbiciu torowiska i wyszlifowaniu, również jest tam system w ostatnich latach wprowadzony, który nadaje priorytet na skrzyżowaniach. Tramwaje, w szczególności tramwaje, przyspieszyły i to radykalnie i to widać jakby też w ocenie pasażerów, jak to wygląda. Również takie rozwiązania jak były mniej popularne, jak odseparowywanie torowisk, które spowodowało, że nie tracimy czasu i czas przejazdu jest bardziej przewidywalny. W związku z czym...
Znaczy nie porzucę samochodów, żeby nie rzucili samochodów.
Do tego odpowiedziałem, to znaczy dzisiaj nie ma potencjalnie w autobusach nie ma zbyt wielu osób, które mają taki wybór. To są osoby, które dojeżdżają i jeśli zobaczymy strukturę pasażerów, to tak jak mówię, to są osoby, które dojeżdżają, tak jak młodzież szkolna, która jeszcze nie ma prawa jazdy, starsze osoby, które nie mają samochodu. Jeśli, nie chcę tego powiedzieć wprost, ale umówmy się, jeśli ktoś ma dzisiaj samochód, mieszka pod miastem, to w większości dojeżdża samochodem, tak? Remedium na to jest przede wszystkim kolej, jest ewentualnie dodatkowo z park and ride'ami, ale nie w szczególności w Krakowie, tylko głównie w gminach ościennych, a nie jakby, nie patrzmy na to, że te autobusy, jeśli zaczną, jeśli byśmy jutro stworzyli je dwa razy częściej, to nagle z 240 tysięcy zrobi się 100. Tak nie będzie, to jest złudzenie się.
Dobrze. Radny przewodniczący Stawowski.
Ja rozumiem tutaj od razu konsekwencje tego, co pan mówi. Pan prezydent miał wymówkę na temat tego, że są długie zmienione, przeszkody się opóźniają, musiałem zgłosić. A pan dyrektor zaczął mówić do tego, że Skrzypice zostały właśnie zmienione, ponieważ tam są granice już.
Ale ja mówiłem o tramwajowych. Ale ja mówiłem o tramwajowych, a pan mówi o autobusach.
Ale pan się pojawił się ponad 10 minut. Że pan powiedział takie słowa, które moim zdaniem najpierw się mają do roli, którą wykorzystuje. Pan powiedział, że na komunikacji zbiorowej nie ma pieniędzy. No nie ma, nie było i nigdzie.
Nie ma, ale przecież no, jeżeli dopłaca się 30% czy 20%, to wiadomo, że nie ma biznesu. Tylko pamiętajmy o tym, że istnieje pewna granica, której przekroczyć dofinansowaniu nie można. Ja wiem doskonale, że nie ma biznesu, to jest oczywiste.
Jest dofinansowanie, nie doszły być może bo dane z tego względu, że część osób, to się wydarzyło teraz przy okazji przebudowy trasy na Dobrowice. Rzeczywiście autobusem, który potrafi być na po prostu czy blokowany, czy rozparkowany samochody, czy czeka po prostu, tylko po prostu poszła na nocę. I wydaje mi się, że te korekty taryfy biletowej powinny być tak konstruowane, żeby one jednak cały czas były atrakcyjne. Ja nie wierzę w to, że benzyna kilka złotych na bilet jest uważany za silnik samochodem, bo finansowo się ma nie jak na siebie, ale jednak tak jakby są potrzebne. Natomiast co do jednej rzeczy chciałbym się odnieść, bo ja tam byłem przy ustalaniu biletu 5-stankowego i 15-minutowego. Muszę kupić bilet 5-stankowy. To był bilet, który był wymyślony jako odpowiedź na poszerzanie się strefy wolnego parkowania, jako bilety takie domiarkowe. I uważam, że akurat w tych wszystkich zmianach to jest najmniej bolesna zmiana 20-15 minut, bo ona wraca do jakby genezji tego biletu. To miał być bilet, który też parkuje dobrze, prochodzi, podjeżdża do centrum, przyciska przystanki, załatwia sprawę na tanim, krótko terminu bilet.
Może 15 minut nie będzie nic.
Dobrze, czyli to jest pan Bartek.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Czy te strefy śródmiejskie parkowania, jak się zmienia miejsce na transport zbiorowy? Opłat za parkowanie.
Zgodnie z ustawą opłaty ze strefy śródmiejskiej na poziomie 65-70%, czyli jakby wpływy, to można powiedzieć, że większość wpływów, bo reszta pewnie będzie z punktu widzenia kosztów, w całości powinny iść na z dedykowanego rachunku na zadania, które są opisane w ustawie tak. Rozwój transportu zbiorowego, sieci dróg rowerowych, chodników i zieleni. I teraz musimy to zinterpretować jeszcze, czy rozwój to jest również. Ja na przykład interpretuję, że rozwój to jest powstanie nowej linii, tak? Natomiast...
Albo drożenie, czy przystępowości.
Albo drożenie, tak. Czyli wszystko to, co jest impuls stanu obecnego.
O nadwyżkę dochodów z miejskiej możemy obniżyć podwyżkę z tego państwa.
Nie, nie do końca, bo po pierwsze... dobra, nie będę się wciągał. Dobrze. Ten uśmiech świadczy o tym, że wszystko
ja bym prosił proszę Państwa, ponieważ Komisja Planowania za chwilę będzie chciała tutaj wejść, więc prosiłbym o...
kondensację.
Tak jest.
Ja mam jeszcze pytanie, to znaczy prośbę. Ja mam taką prośbę i chyba wszyscy razem chcieli zobaczyć, jakie po pierwsze są wpływy tych biletów na
wpływy?
I symulacje
biletu i kar.
Biletu i kar. I symulacja, jaka po wyniku tej korekty Państwo będziecie robili. Czyli jakie będą wpływy po przeprowadzeniu tej korekty. Dziwnie coś takiego, co Państwo żeście tutaj przedstawili, że najpierw robimy korektę, a później będziemy zmieniać układ komunikacyjny, będzie to ulepszać itd. Mieszkańców na pewno to nie przekonuje. Po pierwsze, to byłoby w ten sposób, że pokazujemy im, co mogą dostać w zamian za tą korektę biletów. I to oczywiście jest fajne. Myślę, że prosimy, że Pan Dyrektor będzie łaskaw i w stanie przesłać nam.
Jasne, że tak, tak na szybko odpowiadając, w 2018 roku wydaliśmy 551 milionów netto, wpływy z biletów to jest 306 milionów, w tym wpływy z biletów 277. Kary, czy rozbijamy w środę, mogę spróbować
to... Prosimy porozumieć się na poszczególne bilety też.
Dobrze, jasne, jasne, możemy to szczegółowo przedstawić. Ja tylko zwrócę uwagę to, co jest najistotniejsze. To jest najważniejszy wskaźnik, który mam na tej kartce. 2008 rok, 71% pokrywaliśmy kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego z biletu. W tej chwili prognoza jest, że może to spaść poniżej 50-49%. 20% przy takim nakładach, tak, kilkuset milionowych, to jest kilka ulic w mieście. To jest szereg naprawdę zadań, które stoją w zamian za te 20%. I teraz pytanie, czy chcemy zejść do 30% i następnych rzeczy nie robić, czy zahamować ten trend, a innego wyjścia nie mają korekty.
Dobrze. Czyli reasumując, coś kosztem czegoś. Szanowni Państwo, myślę, że dyskusja i tak odbędzie się jeszcze w poszerzonym zakresie tym temacie na najwyższej sesji. Przystąpmy więc do opinii tego projektu. Poddaję go więc pod głosowanie. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały dotyczącą zmian ustaleń cen i opłat za usługi przewozowe? Kto z Państwa jest za? Ja też.
No jeszcze pierwszy by był, ale proszę.
Tu dwa. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Czyli dwie za.
Dwie za, pięć przeciw.
Tak.
Osiem wstrzymujących.
Tak. Czyli opinia, nie, komisja nie wydała opinii do tego druku.
Pozytywnie.
Pozytywnie. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnej. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Panie Prezydencie. Oczywiście zachęcamy do pozostania na komisji.
Nie, dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, króciutko, mamy jeszcze dwa punkty, znaczy mamy jeszcze kilka punktów, ale dwa istotne. Jeżeli chodzi o propozycję planu komisji, na przyszłej komisji, proszę Państwa, już podejmiemy ten plan. Jest to ostateczny termin, więc bardzo proszę, postaram się w przyszłym tygodniu wraz z porządkiem obrad wysłać Państwu swoje propozycje. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, posłuchajcie chwilę, sprawa jest niezwykle ważna. Chciałabym prosić o wprowadzenie do planu, i to na najbliższą Komisję Infrastruktury, sprawy przebiegu tak zwanej Szosy Wolbromskiej. No, dzieje się coś wyjątkowo dziwnego. Inwestycja jest miejska, znaczy wojewódzka, przepraszam, a miasto ma z tym ogromny kłopot. Mieszkańcy się burzą. Nie mamy zielonego pojęcia, jak przebiegnie ta trasa. Natomiast Zielonki wiedzą wszystko. Z tym, że od ulicy nad Sudołem do granic miasta trzeba wydłużyć 11 domów. Nic temu mieszkańcom nie zbiera. Bardzo proszę o wprowadzenie.
Będzie wprowadzone. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje do planu na stałe, to bardzo proszę o zgłoszenie w formie mailowej. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 8. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja proponowałem panu przewodniczący wtedy członka swojego wiceprzewodniczącego. Ponawiam tę prośbę i proponuję na wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury pana Władza Borowskiego.
Tak, tak przyjmuję.
Dziękuję. Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa jest za wyborem na wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa pana Władza Borowskiego? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję.
Ja również dziękuję.
11 za.
11 za, 0 przeciw.
5 wstrzymujących.
5 wstrzymujących. Bardzo gratuluję, dziękuję bardzo. Bardzo Państwa proszę o podpisywanie się na projekcie uchwały dotyczącej wyboru wiceprzewodniczącego, czyli Państwo przebyliście się z tym drogiem. Szanowni Państwo, sprawy bieżące, oświadczenie komunikaty, dokument. Bardzo proszę. Bardzo proszę o spokój. Szanowni Państwo, komisja się jeszcze nie skończyła. Radny Adam, Boże, Andrzej Kabrany chciałby zabrać głos. Bardzo proszę.
Apel do pana przewodniczącego, żeby zastanowić się nad zrobieniem komisji w sali, która pozwoli umieścić się
wszystkim
na rynku. Bo komisja jest dosyć liczna, najliczniejsza będzie miasta, a tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy komisji spraw cywilnych. Cieszyła ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Widzę ten problem i myślę, że tutaj będziemy wyciągnąć, dla mnie też jest nie do przyjęcia, że radzi się to poza tym. Szanowni Państwo, widzę, że już komisję możemy skończyć, bo praktycznie zostanie dalsze słowo panu Władkowskiemu, panu Białego. Dobrze. Szanowni Państwo, na tym kończymy komisję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę podpisywać.